Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. To pozdrowienie kierujemy do wszystkich, którzy są teraz razem z nami, towarzyszą nam w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Temat bardzo aktualny, świat w okowach rewolucji. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Nasz gość, szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Druga część naszego spotkania, już jesteśmy po pewnych refleksjach, po wymianie myśli również z państwem. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję kontynuować rozmowę z państwem. Już teraz serdecznie zapraszam. Ale może na początku pan profesor jako naukowiec wprowadziłby nas w temat, jak wygląda współczesny świat, jaka jest też geneza tego, żebyśmy zrozumieli, w którym momencie tej rewolucji, która dokonuje się, znajdujemy się.
Tak, bardzo dziękuję, ojcze. Rzeczywiście tym słowem kluczem w tytule naszej audycji dzisiaj jest słowo rewolucja. Czym jest rewolucja? A więc rewolucja jest przede wszystkim takim zespołem działań zmierzającym do wywrócenia porządku kulturowego, moralnego, duchowego, tego całego dziedzictwa, które nazywamy cywilizacją chrześcijańską, cywilizacją Christianitas, cywilizacją, która wyrosła, jak mówiono, w cieniu katedr, albo też jako taki uboczny produkt ewangelizacyjnej pracy Kościoła. Czym była ta cywilizacja chrześcijańska w największym skrócie, przeciw której zwracała się i ciągle zwraca się rewolucja w różnych swoich formach? Cywilizacja chrześcijańska, jak kiedyś powiedział papież Benedykt XVI, wyrosła ze spotkania Aten, Rzymu i Jerozolimy. Każda z tych stolic jest symbolem pewnych wartości. Jerozolima to jest przede wszystkim wiara w jednego Boga w trzech osobach. Ateny to jest symbol dziedzictwa starożytnej, klasycznej filozofii. No i Rzym, dziedzictwo prawa rzymskiego. I ze spotkania tych trzech wartości, tych trzech komponentów wytworzyła się w toku wielowiekowej, można powiedzieć, historii cywilizacja chrześcijańska. Cywilizacja, która w swoim najlepszym okresie charakteryzowała się, i tutaj także warto powrócić do takiego określenia, którego użył kiedyś Benedykt XVI, która charakteryzowała się umiejętnością tworzenia szczęśliwych syntez, tak to papież nazwał, czyli łączenia wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobroci, dobra i piękna. Natomiast miarą kryzysu tej cywilizacji, czy też inaczej, miarą sukcesu kolejnych prób rewolucyjnego podważenia tego cywilizacyjnego dziedzictwa, to było to, co Benedykt XVI nazywał fałszywymi dychotomiami, czyli fałszywymi kontrastami, fałszywymi przeciwstawieniami. A więc przeciwstawiano wiarę rozumowi, wolność prawdzie, dobro piękno, i ciągle się przeciwstawia. To jest, można powiedzieć, znamie tego ciągłego trwania rewolucji, że mamy do czynienia właśnie z tymi fałszywymi rozerwaniami, przeciw właśnie tym fałszywym kontrastom przestrzegał chociażby w swoim wielkim nauczaniu, do którego ciągle trzeba wracać, święty Jan Paweł II, kiedy na przykład w encyklice Centesimus Annus z 1991 roku, kiedy analizował najgłębsze przyczyny tego zła, jakim była rewolucja komunistyczna, czy generalnie jeszcze wcześniej filozofia marksistowska, on właśnie pokazywał, że ten korzeń najgłębszy z tego zła tkwił w tej rewolucyjnej zasadzie rozdziału wiary i rozumu, dobra i piękna, ale przede wszystkim w tym przypadku wolności i prawdy. I jak dzisiaj popatrzymy na nasz świat współczesny, no to mamy do czynienia właśnie z tymi symptomami tych rewolucyjnych rozerwań, prawda? Tego zrywania związku na przykład między prawdą, a wolnością. Kiedy dzisiaj właściwie w wielu kręgach, w wielu nurtach intelektualnych i to dominujących na przykład w zachodnim świecie naukowym, słowo prawda jest traktowane bardzo podejrzanie, że to jest wręcz, uważa się, że to jest słowo wykluczające, że to słowo dyskryminuje, a nawet zapowiada jakieś straszliwe represje. Więc i uważa się, że wolność należy budować nie tylko z pominięciem prawdy, ale przede wszystkim z jakąś wojną wytoczoną prawdzie. To jest właśnie z gruntu rewolucyjna zasada. Podobnie właśnie to rozerwanie związku między wiarą i rozumem. To jest właśnie ta szczęśliwa synteza, która jest jak gdyby u samego rdzenia naszej cywilizacji. Proszę zwrócić uwagę, że ten wspaniały rozkwit na przykład instytucji uniwersytetów, które następują właśnie w obrębie cywilizacji Christianitas. Instytucji uniwersytetów właśnie w tym znaczeniu, w tym pojęciu, w tej formie, jaką my znamy, nie znał świat starożytny. Natomiast właśnie to przyniosła cywilizacja chrześcijańska. I takie instytucje świata naukowego, jak uniwersytety w Oksfordzie, w Cambridge, na Sorbonie Paryskiej, nasz Jagielloński Uniwersytet, to są właśnie wykwity tej cywilizacji, która wyrosła właśnie z tego przekonania, że jest możliwa, ba, nawet potrzebna ta szczęśliwa synteza wiary i rozumu, prawda, że to nie są wartości, które się kłócą ze sobą, tylko właśnie wspierają się. To, co pięknie napisał we wstępie do swojej encykliki Fides et Ratio święty Jan Paweł II, że duch człowieka zbliża się ku kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach, wiary i rozumu. To można powiedzieć jest kwintesencja w tym zdaniu samej wartości tej cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji Christianitas, czy też cywilizacji, krótko mówiąc, zachodniej, przeciw której ciągle wzbiera kolejna fala, czy kolejne odsłony pojawiającej się rewolucji. Bo dzisiaj, no na przykład, często słyszymy o tej ideologii, która grasuje po świecie naukowym i świecie medialnym, w sferze kultury popularnej, czyli ideologia gender, która właśnie wyrasta z tego fałszywych dychotomii, tego zakłamanego w swojej istocie zerwania związku między wolnością a prawdą, między wiarą i rozumem. No w tym przypadku także między człowiekiem a jego naturą, ponieważ w tej obecnej fazie te prądy rewolucyjnych ideologii twierdzą, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak stała natura. To, co było rzeczą oczywistą dla kulturowego dorobku całej ludzkości, to, co właśnie do Europy, do cywilizacji europejskiej wniosło w Ateny, czyli dziedzictwo klasycznej filozofii, która mówiła o niezmiennej naturze człowieka, dzisiaj jest powszechnie kwestionowane. Dzisiaj w ważnych dokumentach różnych organizacji międzynarodowych już chyba jest kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, urzędowo stwierdzonych płci człowieka, więc mamy do czynienia za jednym zamachem z zerwaniem związku między wiarą i rozumem, ale generalnie także między życiem a zdrowym rozsądkiem. To są te najdalej idące konsekwencje tych rewolucyjnych idei, ideologii, które rzeczywiście mają na celu przede wszystkim właśnie zaprzeczenie tej wizji człowieka, który jest stworzeniem Bożym, który jest wyposażony przez Stwórcę w rozum, który powinien używać, która jest bardzo optymistycznie z jednej strony też nastawiona na człowieka, wiedząc, że jednak natura człowieka była zraniona przez grzech pierworodny, ale jednak został człowiek, jak wiemy, odkupiony i dlatego można też oczekiwać od człowieka otwartego na współpracę z łaską Bożą, do tego, że jest zdolny do budowania naprawdę trwałych rzeczy. To, co obserwowaliśmy w ten dramatyczny wieczór 15 kwietnia, czyli ten wielki pożar katedry Notre Dame w Paryżu, katedry dedykowanej Najświętszej Maryi Pannie. Katedry, która jest jednym z takich przykładów właśnie tego zwrócenia się w cywilizacji chrześcijańskiej, w tym największym jej rozkwicie, ku jej źródłu, to znaczy ku porządkowi ponadnaturalnemu, to jest właśnie ten pożar, jest rzeczywiście takim memento, jest wielką przestrogą, ale także w jakimś sensie zaproszeniem dla nas wszystkich do zastanowienia się, prawda, że my musimy mieć świadomość, że to pokazuje historia Francji, ale także innych krajów, że nic nie jest dane raz na zawsze. Wszystko, ten wielki dar, jaki jest wiara i wyrosła z tej wiary, na podstawie tej wiary cywilizacja chrześcijańska, no to używając właśnie języka biblijnego, to jest ten cenny klejnot, cenny skarb, który nosimy w glinianych naczyniach, prawda? My musimy o niego ciągle dbać. Jeżeli nastąpi na przykład rozerwanie związku pokoleń, tego łańcucha pokoleń, przekazywania sobie tego dziedzictwa kulturowego, tak jak nastąpiło to we Francji w okresie rewolucji francuskiej, to nagle się okazuje, że ten kraj, który rzeczywiście, jak mówił święty Jan Paweł II, matka tylu świętych, nauczycielka tylu narodów, Francja, najstarsza córa Kościoła, nagle stała się poligonem doświadczalnym akcji dechrystianizacyjnej, bardzo brutalnej akcji rewolucjonizowania, właśnie odrzucania tego dziedzictwa cywilizacji chrześcijańskiej. Francja, która przecież pokryła się w XII i XIII wieku białym płaszczem katedr dedykowanych Najświętszej Maryi Pannie, bo te kamienie, z których te katedry były wykonane, one wtedy były koloru białego. Notre Dame nie tylko były w Paryżu, jest w Rheims, w Chartres, w Amiens i w innych miastach francuskich monumentalne katedry. Francja, która była oddana pod Królestwo Maryi w 1638 roku, więc jeszcze przed tym, jak stało się to w przypadku Polski. Więc Królestwo Maryi, Królestwo arcychrześcijańskie, pierworodna córa Kościoła, wydawać by się mogło, że wszystko jest bezpiecznie, wszystko jest na właściwej drodze, nic złego nie może się stać, a jednak. Więc to także jest dla nas ostrzeżenie. Z tej historii trzeba naukę wyciągnąć. To znaczy Francja, która rzeczywiście została doświadczona przez kataklizm rewolucji francuskiej. Ta iglica paryskie Notre Dame, którą widzieliśmy, jak dramatycznie ona zapadała się w ten wieczór 15 kwietnia, ona po raz pierwszy została zwalona w czasie rewolucji francuskiej w 1792 roku, kiedy rewolucjoniści francuscy uważali i przekuli to w czyn, że nie może być tak, że nad Paryżem góruje budowla, która jest rozsadnikiem, jak mówili, zabobonu i przesądów. Więc nic nie jest dane raz na zawsze. Ta rewolucja przede wszystkim w głowach i w sercach, ona jest rzeczywiście, ona trwa, bo zanim rewolucja wyjdzie na ulicę, wyjdzie na barykady, jak kiedyś mówiono, ona najpierw zawsze dokonuje się w sercach i umysłach, to znaczy w sferze kultury, w sferze filozofii, w sferze teologii. Święty Jan Paweł II w tej cytowanej przeze mnie już encyklice Fides et Ratio, on mówi o takim na przykład ścisłym związku między filozofią, teologią, a zachowaniami ludzi, bo mówi, że błędna filozofia rodzi błędną teologię. Błędna teologia to jest zła formacja kapłanów, źle uformowani kapłani, to jest kiepskie duszpasterstwo, a złe duszpasterstwo, no to jest z kolei źle uformowany laikat, źle uformowani wierni, którzy na przykład w czasie referendum, tak jak w Irlandii było, wielu katolików głosowało parę lat temu za legalizacją tak zwanych małżeństw jednopłciowych, a niedawno głosowali za tym, żeby zalegalizować zabijanie dzieci nienarodzonych, twierdząc, będąc nawet spokojnym, niestety w swoim sumieniu, że oni są przecież dobrymi katolikami. Więc rewolucja, jeżeli mówimy o przeciwstawianiu się rewolucji, to przede wszystkim trzeba być w łączności, sięgać do tego dziedzictwa tej cywilizacji chrześcijańskiej, która właśnie wyrosła ze spotkania tych trzech, prawda, Jerozolimy, Aten i Rzymu, z tego dziedzictwa filozofii greckiej, prawa rzymskiego, ale przede wszystkim wiary chrześcijańskiej, która była tym zaczynem, która przekształciła wszystko, prawda? Tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, wy najpierw pożądajcie, podążajcie za Królestwem Niebieskim, a wszystko będzie wam dodane. I to wszystko inne to była właśnie ta cywilizacja Christianitas, przeciw której dzisiaj zwraca się rewolucja, która ma różne imiona. Mówi się o postmodernizmie, poststrukturalizmie, genderyzmie. Natomiast wspólnym mianownikiem tych różnych prądów z gruntu nihilistycznych jest to, co kiedyś święty Jan Paweł II nazywał klimatem relatywizmu, to znaczy rozchwianiem norm i zasad. Nie ma twardego gruntu, wszystko płynie, wszystko jest masą plastyczną, którą urabiają tacy czy inni ideologowie. Dzisiaj wodzów rewolucji przede wszystkim należy szukać w sferze mediów, w sferze kultury popularnej, w sferze modnych mediów społecznościowych w internecie i oczywiście w sferze akademii, czyli w sferze różnych instytucji naukowych. Tam ta rewolucja się dzieje, tam jest rozpowszechniana. Tam także odbywa się prewencyjna cenzura niewygodnych treści, jak wiemy, różne modne portale społecznościowe w internecie tą cenzurę w tak zwanym wolnym zachodnim świecie stosują, zwłaszcza wobec środowisk, które promują właśnie wartości cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji życia, używając języka Jana Pawła II, a nie przeciwstawiają się z kolei bardzo mocno cywilizacji tej rewolucji, czyli cywilizacji śmierci, używając znowu języka Jana Pawła II. Więc tutaj z jednej strony my dzisiaj mówimy, jeżeli przypominamy o świecie w okowach rewolucji, o długiej historii okajdaniania tego świata cywilizacji, który wyrósł z cywilizacji chrześcijańskiej, ale z drugiej strony to jest też czas współczesny. To ta historia nie jest zamknięta, ale z drugiej strony też warto podkreślić, że zwłaszcza w tym czasie, kiedy jesteśmy w oktawie święta Zmartwychwstania Pańskiego, że jako ludzie wierzący musimy też być ludźmi nadziei, w tym sensie, że wiedzieć, że to Pan Bóg jest Panem historii i to do Niego należy ostatnie słowo, a nie do rewolucjonistów. Także zapraszając wszystkich do dyskusji, do wymiany poglądów. Jeszcze raz miejmy świadomość tego, że przy wszystkich zagrożeniach, które musimy znać, o których musimy mówić, też trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z zapowiedzią boskiego założyciela Kościoła, że bramy piekielnego nie przemogą. Więc jeżeli Kościoła nie przemogą, to także należy mieć nadzieję, że ta cywilizacja, która w cieniu Kościoła wyrosła, także ma szansę na odrodzenie. To z pewnością nie będzie proces prosty, to nie będzie proces krótki, bo destrukcja tej cywilizacji w wyniku rewolucji, która właściwie toczyła się od czasów, od epoki nowożytnej, czyli od reformacji protestanckiej poprzez rewolucję francuską, XIX-wieczne Kulturkampfy, czyli wojny kulturowe, od Prus po Hiszpanię i Portugalię, po rewolucję bolszewicką, narodowo-socjalistyczną w Niemczech i tak zwaną rewolucję 68 roku, bliżej naszych czasów, to był proces rozłożony na długie lata. Te prucie wielkiego arrasu, czy wielkiego gobelinu, którym była nasza cywilizacja, to był długi proces. Ta nitka była wyciągana najpierw jedna, pojedyncza, i potem cały ten obraz się pruł. Ale z drugiej strony też wiemy z historii, że proces odnowy tej cywilizacji, który miał miejsce chociażby na początku średniowiecza, po tak zwanych ciemnych wiekach, także miał miejsce w tej dłuższej perspektywie trwania. To była też praca wielowiekowa, więc z jednej strony mając świadomość tego, że nic nie jest dane raz na zawsze, tego uczy historia, z drugiej strony miejmy świadomość tego, że jak to kiedyś powiedział pięknie pan Zagłoba na koniec potopu, a wy wszyscy, którzy na nas patrzycie, nie desperujcie nigdy i pamiętajcie, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis przy boskich auxiliach podnieść nie można.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk dzisiaj w naszym studiu. Wspomniał pan profesor o tych przywódcach rewolucji, którzy tworzą, kształtują, lepią sobie proletariat. Mówił pan między innymi o tym, że to media, współczesna kultura, przedstawiciele tego świata, sztuki, no i także uniwersytety. No i rzeczywiście może skupmy się przez chwilę na mediach, bo wydaje się, że ważne jest to, co dzieje się w mediach, a nie to, co dzieje się naprawdę. że media z małej grupki potrafią zrobić wielki tłum, z większości mniejszość, że wydarzenie marginalne może urosnąć do jakichś ogromnych rozmiarów. W gruncie rzeczy chodzi o zakłócenie czy zniekształcenie rozumienia rzeczywistości.
No tak to jest. Mamy do czynienia, jak popatrzymy na właśnie tak zwaną rzeczywistość medialną, z różnymi technikami, to uczenie się nazywa technikami wywierania wpływu, technikami socjotechnikami, krótko mówiąc akcją, często jest to akcja dezinformacyjna, która ma z jednej strony promować pewne tak zwane autorytety, różne modne poglądy, głównie mające taki ideologiczny posmak, a z drugiej strony wypchnąć na margines zupełnie nieprzystająco do tych modnych wzorców ideologicznych postaci czy symptomy. Proszę zwrócić uwagę, że w tym świecie medialnym, w świecie medialnych newsów, tak bardzo nastawionych na sensacje, na raportowanie o dramatycznych wydarzeniach, na przykład taki podstawowy fakt, że ciągle na świecie grupą wyznaniową najbardziej prześladowaną od wielu lat są chrześcijanie, on w ogóle znika. Jego nie ma na headline news, na tych paskach czerwonych, żółtych czy jakichkolwiek innych, które biegną na dole ekranu przy różnych serwisach stacji, które głoszą, jak mówią, całą prawdę, całą dobę. Tylko zupełnie się pojawia na marginesie, a nawet jeżeli już się pojawia, to jest też taka zdobycz w cudzysłowie ostatnich dni, no to wtedy robi się wszelkie wysiłki słowne i to jest właśnie te tak zwane zabiegi na języku, żeby uniknąć wspominania na przykład, że ofiarą barbarzyńskich ataków terrorystycznych są chrześcijanie czy katolicy, tylko mówi się na przykład o czcicielach Wielkiej Nocy, prawda? Więc tu rzeczywiście to, co ojciec wspomniał przed chwilą, ta rzeczywistość medialna, ona potrafi istotnie wykrzywić rzeczywistość, pomijając, nawet można powiedzieć, nie kłamiąc wprost, ale nie mówiąc całej prawdy o rzeczywistości. To już wystarczy, żeby mówić całe kłamstwo albo pokazywać całe kłamstwo. My żyjemy rzeczywiście coraz bardziej w takiej cywilizacji obrazkowej, gdzie obraz, czy jesteśmy bombardowani różnymi obrazami, które potrafią być same w sobie fake newsami, prawda? To znaczy one potrafią ten świat przedstawić zupełnie nieprawdziwy sposób. No, swoją drogą warto wspomnieć, że na przykład jak pojawiły się pierwsze obrazy płonącej katedry Notre Dame, to władze Facebooka w pierwszej chwili cenzurowały te obrazy, twierdząc, że to są fake newsy. Więc i odsyłały chętnych do oglądania tych obrazów do widoku zapadających się wież World Trade Center w 2001 roku. Więc tu mamy do czynienia rzeczywiście już na tym poziomie z taką manipulacją czy z takim przyzwyczajeniem się do cenzurowania, albo z próbą na przykład przekazania takiego oto przekazu, że jak wielokrotnie słyszeliśmy, że w 2001 roku zostały zniszczone symbole naszej zachodniej cywilizacji. No jak dla kogo? Oczywiście nie bagatelizując, broń Boże, śmierci tysięcy niewinnych ludzi. To była straszliwa tragedia, straszliwy dramat i barbarzyństwo, które terroryści tam islamscy popełnili. Ale jednak no, World Trade Center, te wieże, no, jako żywo nie były symbolami zachodniej cywilizacji. Symbolami zachodniej cywilizacji, no to właśnie jest katedra Notre Dame w Paryżu, czy Bazylika Świętego Piotra, czy Akropol w Atenach, ale czy Koloseum w Rzymie w jakimś sensie, ale no nie World Trade Center, więc tu rzeczywiście tych przykładów my możemy tutaj podawać i byśmy prawdopodobnie podając je cały czas nie dopuścili naszych słuchaczy do głosu, ale no, trzeba mieć świadomość, że i uważnie patrzeć na ten przekaz medialny, bo on sam w sobie rzeczywiście może być już takim przekazem dezinformacyjnym.
Do niedawna pamiętam też karmiono nas czymś takim, takim jak bycie tolerancyjnym. Tolerancja, tolerancja, tolerancjonizm. No na wszelkie możliwe przypadki to wbijano do głowy. A czym taka tolerancja tak naprawdę się stała poza akceptacją, zgadzaniem się na zło, a dzisiaj chyba nawet tolerancja, tolerowanie szkodliwych poglądów rewolucjonistom nie wystarcza. Trzeba je zaakceptować jako równoprawne z innymi, a nawet powiedziałbym zaczynać afirmować, bo przecież to są poglądy mniejszości, a mniejszość trzeba w związku z tym szanować, dać jej prawo. Jak jest ktoś jeden niewierzący, to na przykład nie może być krzyża już w klasie. Więc najpierw przekonuje się nas do tolerancji, a później się okazuje, że, no, że w zasadzie trzeba zrezygnować z siebie.
Tak, no to jest w największym skrócie dzisiaj. Dzisiaj każe nam się myśleć, że tolerancja znaczy afirmacja. Znaczy, jeżeli chcesz być tolerancyjny, jak się nam mówi, wobec tak zwanych mniejszości seksualnych, czytaj, masz afirmować ich sposób życia. Więc to jest rzeczywiście, na przykładzie tego słowa tolerancja, tu rzeczywiście doszło do szczególnie takiej brutalnej operacji na języku, gdzie włożono w pierwotne znaczenie tego słowa zupełnie inne, właśnie o charakterze już rewolucyjnym, prawda, mającym rozsadzić tą podstawę także w sensie socjologicznym naszej cywilizacji, czyli rodzina opartą na trwałym związku mężczyzny i kobiety. No bo właśnie próbuje się wmówić, że tolerancja ma być afirmacją i biada temu, który tak nie uważa. I tu znowu wracamy do tego rewolucyjnego pierwowzoru, bo trzeba przy tej okazji wspomnieć prawą rękę Maksymiliana Robespiera, twórcy terroru jakobińskiego w czasie rewolucji francuskiej, Saint-Justa, który mawiał, że nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. On mówił, co prawda, nie ma wolności dla wrogów wolności, ale w dzisiejszej fazie rewolucji to jest nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji i tak to jest. Bo Saint-Just poszedł jeszcze krok dalej. On powiedział, że celem rewolucji nie tylko jest stworzenie republiki. Celem rewolucji jest stworzenie żarliwej wspólnoty. Żarliwej wspólnoty wyznawców republiki. I teraz mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z jakimś takim motywem parareligijnym. I jak się obserwuje dzisiejszych różnych promotorów tak zwanej tolerancji, czytaj afirmacji, no to oni robią z takim podejściem parareligijnych zelatorów, takich namiętnych, pełnych takiego rzeczywiście nieznoszącego sprzeciwu nastawienia, narzucania innym można powiedzieć, nowej świeckiej tradycji. I zaczynają jak wszyscy rewolucjoniści, zaczynają od szkoły. To jest też taka prawidłowość, którą widzimy w historii od XVI wieku. Praca nad nowym pokoleniem, no bo młodzi to jest, wiadomo, przyszłość, więc kto opanuje edukację, to będzie panował nad przyszłością. Tak rewolucjoniści od wieków uważali i uważają. I dlatego ten atak idzie, jak popatrzymy na, w którym momencie zaczął się marsz pokolenia 68 roku przez instytucje polityczne, kulturowe, medialne, jak oni to opanowali? Zaczynając od szkoły, od tak zwanej reformy programowej, wywrócenia całkowicie tego klasycznego jeszcze, czy tych resztek klasycznego kurikulum, czyli tego programu edukacyjnego, który jeszcze utrzymał się po II wojnie światowej w niektórych krajach zachodnich. Teraz nastąpiło całkowite wywrócenie tej sfery edukacji. Zaczyna się chociażby też tak zwane bezstresowe wychowanie, walka z tak zwanym encyklopedycznym kształceniem, czyli liczą się umiejętności i kompetencje, a nie wiedza, broń Boże, żaden kanon, czyli pewne usystematyzowanie najważniejszych dzieł ludzkiego ducha, poczynając od Sokratesa, a kończąc na wielkich powieściopisarzach XIX-XX wieku. Więc to wszystko odchodzi zupełnie w przeszłość. Teraz liczą się modne poglądy. No ale kto ustala mody? No to właśnie ustalają te nowe rewolucyjne areopagi, taki konglomerat, można powiedzieć, medialno-kulturowo-polityczny. I to w ciągu ostatniego półwiecza, przyjmując jako tą umowną początkową datę rok 1968, no to się dzieje na Zachodzie. W Polsce z racji też pewnych specyfik wiemy, istnienie komunizmu do 1989 roku było w jakimś sensie tutaj tą przeszkodą, ale potem, jak wiemy, starano się czas nadrobić. Po 1989 przecież dobrze pamiętamy, że wtedy już zaczynają się walki o tak zwane światopoglądową neutralność państwa, walka z państwem wyznaniowym, jak wiemy. Dobrze pamiętamy te nerwowe reakcje na słowa świętego Jana Pawła II, jak przybył z pierwszą pielgrzymką po upadku komunizmu w 1991 roku do Polski i przypomniał o 10 Bożych przykazaniach. Nagle się okazało, że w ten sposób papież udowodnił, że nie rozumie polskiej wolności. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, to jest to właśnie z tych słów przebija to ta rewolucyjna zasada rozerwania wolności i prawdy. Ojciec Święty nam zaproponował projekt budowy trzeciej niepodległości w oparciu o skałę dekalogu, prawda? Czyli wolność i prawda, wiara i rozum. Na tym budujcie. Natomiast tutaj uważano, że wolność, tak, zachwycujemy się wolnością, ale żadnej prawdy ujętej w 10 Bożych słowach.
Podobnie chyba, tak jak teraz mamy do czynienia ze spotkaniami opłatkowymi, byle nie było na nich opłatka i księdza.
No tak.
Albo święta, ale żeby to były jakieś święta już bez dopowiedzenia Bożego Narodzenia czy Zmartwychwstania Pańskiego.
Tak, my mamy śledzika i jajeczko.
Na przykład. To jest także taka religia poprawności politycznej. Pan profesor też wspomniał o tym, co bardzo często dzisiaj pojawia się tu i ówdzie, taka neutralność światopoglądowa. Ja dzisiaj też słyszałem wypowiedź jednego z panów, który przewodniczy strajkowi nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który mówił, że no właśnie nauczyciele sami powinni decydować, co chcą uczyć. W zasadzie z tej wypowiedzi można wnioskować, no, że każdy nauczyciel idąc do szkoły no sobie zdecyduje, czy będzie uczył to, czy tamto, czy siamto, że nie będzie żadnej tak naprawdę już podstawy programowej i żadnego kanonu, o którym pan profesor mówił.
No tak, bo w tym zawołaniu niech każdy nauczyciel uczy, co chce, jest w domyśle, byleby nie przyszło mu na myśl uczyć jakiegoś kanonu. To jest taka w domyśle zasada, że jak chce, to znaczy byleby nie zechciał na przykład uczyć zbyt klasycznie, bo wtedy no, wypadniemy z europejskiego mainstreamu. I to jest rzeczywiście taka ten, jak to się mówi, terror politycznej poprawności. U nas i tak jeszcze póki co nie jest tak dotkliwy jak w krajach zachodnich, gdzie rzeczywiście polityczna poprawność jest coraz bardziej, coraz dotkliwiej odczuwalna. Papież Benedykt XVI, zresztą wcześniej także święty Jan Paweł II, wielokrotnie mówili o nowej formie prześladowania, której doświadczają chrześcijanie w krajach zachodnich. Szczególnie mocno, no, także z racji tej chronologii, to znaczy tego, że on był bliżej naszych czasów. Mówił o tym papież Benedykt XVI. On wielokrotnie wspominał o tych nowych formach dyskryminacji chrześcijan, to znaczy traktowania ich jako obywateli drugiej kategorii de facto, prawda? Na różnych polach. Ale także stygmatyzowania w sensie społecznym, prawda? Że to rzeczywiście, jak mówiliśmy w tym wejściu telewizyjnym, że to, także w kulturze popularnej to jest obecne, prawda? Jeżeli gdzieś pojawia się w serialu jakaś postać sympatyczna, taka miła, ciepła, która może być powiernikiem, to Prawdopodobnie jest to jakiś reprezentant czy reprezentantka tak zwanej mniejszości seksualnej. Natomiast trudno dopatrzyć się w takim kreowaniu pewnych wizerunków właśnie promowania tego, co jest normą w rzeczywistości społecznej, prawda? Rodziny, trwałych relacji między mężczyzną a kobietą. To jest zupełnie wypychane. Także w imię właśnie tej politycznej poprawności traktowanej jako instrument cenzury. Prawda, że polityczna poprawność już dawno w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy Francja, dawno już przestała pełnić rolę jakiejś tam, jak mówiono, korekty w walce z jakąś tam dyskryminacją kulturową czy słowną, tylko stała się wręcz odwrotnie narzędziem narzucania pewnego światopoglądu, narzucania nowych definicji słów, tak jak mówiliśmy o słowie tolerancja, prawda? Tak jak dzisiaj jesteśmy świadkami manipulowania słowem małżeństwo, prawda? Że pod to pojęcie wsadza się zupełnie inną zawartość znaczeniową. Dzisiaj także, jak obserwujemy też rzeczywistość w Kościele, widzimy, jak także trzeba być precyzyjnym i uważnym, jeżeli się używa takich właśnie słów, na przykład jak miłosierdzie, prawda? Gdzie wielu ludzi uważa, że mylą miłosierdzie z pobłażliwością, czy próbują rozerwać miłosierdzie z prawdą, prawda? Twierdząc, że to jest związek zbyt rygorystyczny, nie można być rygorystą, więc tu rzeczywiście jest takie wezwanie do przede wszystkim pielęgnowania tego, co nam ta cywilizacja, w której wyrośliśmy, zostawiła jako przesłanie, tego związku między wiarą i rozumem, prawda? To znaczy człowiek wierzący potrzebuje, jak mawiał Benedykt XVI, oczyszczającej siły rozumu i odwrotnie, rozum potrzebuje oczyszczającej siły wiary.
W wejściu telewizyjnym wspominał pan profesor o takich, jeśli dobrze zrozumiałem, basztach, które stoją, no tak wyobraźmy sobie, tak, mamy miasto, nazwijmy je miasto wiary i rozumu, na straży którego stoją jakieś baszty. Jedną z takich fundamentalnych, przecież fundatorskich, powiedziałbym, baszt jest Kościół katolicki, który stoi na straży wiary i rozumu. Ale też domyślam się, że rewolucjoniści próbują te baszty zdobywać. Czasem może kogoś w taki czy inny sposób przekupić, znaleźć tam kogoś w tej baszcie, kto by ich gdzieś tam wpuścił, sprzyjał, nie wiem, rozsiewał różnego rodzaju pogłoski, jakiś taki ferment, który by powodował zamieszanie, zwątpienie. No tak jak na wojnie. Przypominam sobie tekst choćby ostatni Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówi, że w seminariach wychowawcy zabraniali klerykom czytać Ratzingera, nawet byli karani za to, że jeżeli któryś potajemnie czytał Ratzingera.
Tak, to jest zresztą w mojej ocenie najbardziej wstrząsający fragment tego listu papieża seniora Benedykta XVI. Są całe książki na temat tego, co działo się niedobrego w seminariach, na przykład amerykańskich, bo tutaj właśnie też w jakimś sensie do tej tematyki nawiązywał Benedykt XVI, gdzie na przykład klerycy musieli w ukryciu umawiać się na odmawianie różańca, ponieważ odmawianie różańca było traktowane przez władze seminaryjne jako coś niebezpiecznego, jako właśnie postawa zamknięta, nieotwarta, nietolerancyjna. I to jest właśnie ta infiltracja, prawda? To znaczy, o czym papież senior pisze w swoim liście, że to jest stara zasada, korupcja optimi pessima, to znaczy zepsucie tych najlepszych, tych, co powinni być najlepszymi, w tym przypadku ludzi, którym powierzono nadzór nad formacją przyszłych kapłanów, jeżeli oni ulegają modnym prądom, czyli mówiąc językiem biblijnym, ulegają światu, no to rzeczywiście mamy potem te niedobre konsekwencje, o których wspomniał właśnie, podał konkretny przykład papież Benedykt XVI, czyli objęcia de facto cenzurą, czyli wciągnięcia na jakiś samozwańczy indeks ksiąg zakazanych jego dzieł jako kardynała, prefekta najważniejszej kongregacji doktryny nauki wiary, prawda, w Stolicy Świętej. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dramatycznymi wydarzeniami. Te encykliki, o których tutaj już i w wejściu telewizyjnym wspominałem, encykliki świętego Jana Pawła II, taka jak na przykład Veritatis Splendor z 1993 roku, ona wprost była, to o tym papież pisze we wstępie do tej encykliki, była napisana z myślą odrzucenia różnych błędnych koncepcji, na przykład w obszarze teologii moralnej, które wtedy już niestety grasowały po Kościele powszechnym, więc nie miejmy złudzeń. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Jak wiemy z dziejów Kolegium Apostolskiego, także w tym gronie jeden z nich był zdrajcą, więc pierwsze wielkie odejście uczniów, trzeba o tym też pamiętać, przypomnieć sobie chociażby szósty rozdział Ewangelii świętego Jana. Pierwsze wielkie odejście uczniów od Chrystusa nie nastąpiło w Wielki Piątek. Ono nastąpiło w czasie, czy krótko po tej wielkiej mowie eucharystycznej zapowiadającej ustanowienie sakramentu ołtarza, kiedy Chrystus mówił, że jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. I wtedy, jak pisze święty Jan, wielu uczniów odeszło od niego. Więc to jest rzeczywiście ten problem rozłamów, problem wchodzenia czy ulegania różnym prądom rewolucyjnym wewnątrz Kościoła jest rzeczywiście, to jest długa historia. My prawdopodobnie dzisiaj, tu opieram się tylko na diagnozie wybitnego księcia Kościoła, kardynała Roberta Saracha, który mówi w swojej ostatniej książce, już się dzień nachylił, że doświadczamy jednego z największych kryzysów w Kościele. Tu rzeczywiście mamy do czynienia z tym procesem, przed którym przestrzegał święty Jan Paweł II. Błędna filozofia, błędne rozumienie słów rodzi błędną teologię, a z kolei błędna teologia rodzi błędne duszpasterstwo i mamy kolejne stadia, prawda? Więc tu rzeczywiście trzeba mieć tego świadomość, że roztropność w spojrzeniu na Kościół, z miłością spojrzenia na Kościół. Jako matka, której coś dolega, coś poważnego dolega, przecież nie będziemy z tego tytułu, że matka jest chora, ją odrzucać, prawda, jak czynili to w poprzednich wiekach różni ludzie nazywający się reformatorami. To jest wręcz odwrotnie wezwanie do tego, żeby przede wszystkim być wdzięczne właśnie tej duchowej matce, jak zawsze mówił Jan Paweł II o Kościele, za tą cywilizację, którą nam dała, a z drugiej strony mieć świadomość tych prądów w ideach rewolucyjnych, które rzeczywiście teraz grasują. Teraz te idee, ta rewolucja, ona, tak jak już mówiłem, dokonuje się w sferze kultury popularnej zwłaszcza, ale także w sferze medialnej, w sferze naukowej. Tamte środowiska rewolucji, one się dzieją. Wcześniej to były inne narzędzia czy sieci, można powiedzieć, przesyłu rewolucyjnego. No takie chociażby jak loże wolnomularskie, które...
No właśnie, powiedzmy może o tym, dlatego że ci, którzy mienią się być oświeconymi, twierdzą, że jeżeli ktoś właśnie nie jest, tak to nazwijmy, modny, czy nie wyznaje modnych, czyli kreowanych przez te ośrodki, o których wspomnieliśmy, przywódców rewolucyjnych, idei, to jest średniowieczny. Średniowiecze też zakwalifikowano jako coś, czym rzeczywiście przecież nie było. Czyli jako taki obskurantyzm i w ogóle jakieś totalne zacofanie. Ale też jak ktoś mówi wolnomularze, czy masoneria, no to pukają się niektórzy w głowę i myślą, opowiadasz o smokach.
No tak, no a propos tej pierwszej kwestii, o której ojciec wspomniał, ja przy różnych okazjach, jak mam możliwość mówienia na ten temat, to zwracam uwagę, że jeżeli państwo, czy studenci, jeżeli słyszycie, jak wam ktoś mówi o reliktach średniowiecza tonem takiej pogardy dla tego okresu, no to miejcie świadomość, że reliktem średniowiecza jest właśnie Uniwersytet w Oksfordzie, Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet w Sorbonie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Wiedniu i tak dalej, i tak dalej. Można te relikty średniowiecza rozsiane po całej Europie dowoli wymieniać. No to jest rzeczywiście taka no właśnie operacja na języku, prawda, że traktuje się to dziedzictwo średniowiecza jako synonim ciemnoty, przy czym jest to przecież, jak wiemy, ta cywilizacja, która wytworzyła właśnie, przecież to nie tylko uniwersytety, to była cała przecież też cała kultura dworska, podejście do osoby właśnie, do kobiety w szczególności w okresie średniowiecza, to jest to, podniesione było na taki poziom, gdzie potem w kolejnych wiekach to tylko był regres akurat w tych kwestiach, więc tu rzeczywiście można mówić o, że te relikty średniowiecza, one niestety stały się reliktami dla tych twórców właśnie tej rewolucyjnej wizji. Dla tych twórców, którzy wbrew swoim deklaracjom, bo to jest też często taka przypadłość wieku rewolucji, że oni mówiąc dużo o rozumie, tak jak już mówiłem w wejściu telewizyjnym, dają przykład poprawności tezy Chestertona, który mówił, że ludzie dzielą się na tych, którzy apoteozują rozum, wychwalają rozum, i na tych, którzy go używają. Loże wolnomularskie, które rzeczywiście pod koniec XVIII wieku stały się taką w sensie społecznym miejscem skupienia ludzi, którzy mieli projekt na przykład stworzenia nowej Francji. Słowo nowy jest dla każdego pokolenia rewolucjonistów absolutnie kluczowe. Nowa Francja, nowi Francuzi. No to oni tam rzeczywiście, to była taka miejsce spotkań, miejsce, jak mówią dzisiejsi w dzisiejszej socjologii to się nazywa miejscem kumulacji kapitału społecznego, czyli krótko mówiąc nawiązywania pożytecznych znajomości. To była, jak to mówił jeden z wysoko postawionych wolnomularzy w XIX wieku, wielka diecezja bez granic. Oni lubowali się zresztą w przyjmowaniu takiego parareligijnego słownictwa. No cóż, całe te rytuały masońskie, inicjacje, prawda, to są wszystko oczywiście rzeczy, które jako żywo urągają zdrowemu rozsądkowi i rozumowi. No ale przecież chodziło tutaj o władzę, prawda? Chodziło o właśnie stworzenie też dogodnego przedpola dla rewolucji po obu stronach Atlantyku oczywiście, bo loże wolnomularskie także zagościły w Ameryce Północnej wraz z kolonizacją angielską tam na wschodnim wybrzeżu późniejszych Stanów Zjednoczonych, która była prowadzona, i tam rzeczywiście, jak wiemy, wolnomularstwo stało się także w jakimś sensie kośćcem nowej Republiki Amerykańskiej. Dość spojrzeć na banknot dolarowy, żeby te piramidki widzieć i inne symbole, które tam z tej tradycji wolnomularskiej są zaczerpnięte. I potem rzeczywiście w kolejnych wiekach, w kolejnych dekadach te wpływy masońskie były bardzo silne. No ktoś może powiedzieć, że tak, mówimy tu o smokach, zanurzamy się w niebezpieczne rewiry spiskowych teorii. Ale jak w 2005 roku były we Francji hucznie obchodzona rocznica stulecia tak zwanej ustawy o rozdziale kościoła od państwa, która została uchwalona w 1905 roku, to na internetowej stronie Wielkiego Wschodu Francji, największej loży wolnomularskiej we Francji, pokazywano wystawę w siedzibie Wielkiego Wschodu w Paryżu poświęconą wprowadzeniu i poświęcono historii całej tej ustawy o rozdziale kościoła od państwa, która została przedstawiona jako największe osiągnięcie masonerii francuskiej. Oni sami o tym mówili. Więc to jest oczywiście kolejni premierzy, kolejni ministrowie ważni w kolejnych rządach francuskich. Oni w tym wolnomularstwie byli czuli się z tego powodu bardzo dumni. To nie traktowali tego jak coś wstydliwego. I to był fakt historyczny. I dzisiaj wolnomularstwo, ono oczywiście istnieje. Natomiast doszły inne podmioty, które pretendują do roli tutaj głównych motorów rewolucji. Mówiłem już o tych różnych rzeczywistościach środowisk medialnych, internetowych, świata naukowego. Wszystkie te środowiska mają różne pochodzenie, pewne drogi życiowe niektórych ludzi są diametralnie inne, ale w jednym się zgadzają, że rzeczywiście należy, jak to mawiał Voltaire, wymazać tą niegodziwość. To znaczy tą niegodziwość, czyli chrześcijaństwo i cywilizację, która wokół tego chrześcijaństwa powstała.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. W naszym studio zapraszamy Państwa do rozmów. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa, 536 600 100 i 200. Kolejne numery i dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy 00 48 56. 22 minuty po 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie Michale.
Uważam, że Polska jest ostatnim krajem katolickim w Europie. Tutaj katolicyzm jeszcze bardzo mocno się trzyma, ale jest niszczony. Planowo, konsekwentnie i stopniowo zaczyna rozprzestrzeniać się ten ruch kontrkatolicki. Główne kierunki ataku to oświata. Ta oświata, która jest beznadziejna, jest wykorzystywana instytucjonalnie tuż przed wyborami. Reforma oświaty powinna była odbyć się już dawno. Powinny być moim zdaniem przywrócone przedmioty nauczające podstaw cywilizacji łacińskiej, czyli podręczniki, które były przed wojną adresowane do uczniów, do wyższych klas szkół średnich dla uczniów, to znaczy propedeutyka filozofii, ogólne zasady prawa, podstawy etyka katolicka i jeszcze może z takich przedmiotów ogólnospołecznych, podstaw nauk politycznych, podręcznik, który był pisany przez profesora, ale zapomniałem, jednego z współtwórców Narodowego Banku, profesora Radziszewskiego, współtwórcę Narodowego Banku Polskiego po odzyskaniu niepodległości. To jest jeden z kierunków ataku. Zablokowano przywrócenie podstaw cywilizacji łacińskiej, tych przedmiotów. Drugi kierunek ataku to jest histeria, żydowska histeria wobec nauczania Chrystusowego. Krytykuje się, uważa się, że faryzeusze byli okej, że Judasz był okej. Być może w ogóle oskarżony o antysemityzm zostanie osobiście Jezus Chrystus, promuje się LGBT+, państwo, władze państwowe nie wykorzystują instrumentów, żeby zablokować łamanie prawa oświatowego zabraniającego wprowadzania takich lubieżnych treści do nauczania szkolnego. Po prostu te ataki się nasilają. Język nienawiści do chrześcijaństwa, nienawiści do prawdy, nienawiści do wolności sumienia i wyznania u nas również zaczyna się nasilać, tak jak to ma miejsce we Francji, w Niemczech, gdzie promowany jest islam, a chrześcijaństwo jest wręcz pacyfikowane. Uważam, że trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jesteśmy jako naród krzyżowani. Tak jak to przedstawiał Mickiewicz w Wielkiej Improwizacji. Jezus Chrystus również jest krzyżowany, ośmieszany, opluwany i właściwie władze państwowe kolejne nic praktycznie nie robią, żeby temu się sprzeciwić. Nie wykorzystują możliwości, którymi dysponują i tutaj ruch oddolny ma wielkie znaczenie. Chrześcijaństwo jako ruch personalistyczny jest atrakcyjny nie tylko dla wierzących, dla chrześcijan, ale w ogóle dla ludzi, nawet dla ateistów, bo chrześcijaństwo jest ruchem, religią wolności sumienia. Tu decyduje serce, wybór od serca, a nie przymus. Barbarzyński przymus, jaki ma miejsce w islamie na przykład.
Dziękuję panie Michale. Oddałbym już głos panu profesorowi i kolejne telefony bym chciał odbierać. Dobrze?
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. No, pan zwrócił uwagę na to, czy odnosząc się do tej pierwszej kwestii, że rzeczywiście musimy mieć świadomość pewnej geopolityki wiary, ja to nazywam. To znaczy miejsca w Europie, w którym jesteśmy aktualnie, bo jak popatrzymy na zachód od naszych granic, ale ten, że tak powiem, bliską zagranicę, czyli dawny obszar Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Niemiec komunistycznych, no to tutaj mamy do czynienia z pustynią duchową, bo o ile wszystkie statystyki ogólnoniemieckie z ostatnich 5-7 lat pokazują, że najbardziej dynamiczną grupą wśród ludzi wierzących są tak zwani areligijni, czyli ci, co wierzą, że nie wierzą, prawda, czyli ateiści, no to gdzieś ich jest w okolicach 33-35% w skali całego społeczeństwa, to na obszarze dawnego NRD jest ich 70-80%. Więc to jest rzeczywiście pustka duchowa. Na południe od naszych granic mamy Czechy, jeden z najbardziej zlaicyzowanych krajów w Europie. Jest jeszcze Słowacja, no to jest jakaś oznaka nadziei. Natomiast na wschód, no to popatrzmy, no to mamy dziedzictwo komunizmu czy postkomunizmu. Mimo odracającego się oczywiście kościoła na terytorium Ukrainy czy Białorusi, ale to jest ciągle, no można powiedzieć, rzeczywistość bardzo, bardzo pod względem duchowym, no smutna. Litwa, która przeszła bardzo daleko idące, można powiedzieć, wyludnienie w związku z migracją zarobkową w ostatnich latach. Dla Litwinów, dla całej populacji tego kraju, przecież niewielkiego, to był potężny uszczerbek ludnościowy. No i został nam okręg kaliningradzki. W tym miejscu rzeczywiście jesteśmy i tego musimy mieć świadomość. Pan odniósł się także do tego dziedzictwa romantycznego, to znaczy postrzegania Polski jako Chrystusa narodów. Ja raczej bym interpretował tą romantyczną wizję, zresztą tak jak Zygmunt Krasiński kiedyś powiedział, że Polska powinna stawać się podobna do Chrystusa, bo Chrystusem nie jest. Więc tą wykładnię raczej trzeba tej wykładni trzeba się trzymać, ale to rzeczywiście świadomość tego, że znajdujemy się w momencie, gdzie dokonuje się erozja wiary. Takiego określenia na przykład w odniesieniu do Niemiec użył w 2015 roku papież Franciszek, mówiąc do biskupów niemieckich przybyłych z wizytą ad limina apostolorum, że mamy do czynienia z erozją wiary w Niemczech, ale przecież nie tylko w Niemczech, więc tutaj jest no, dla nas rzeczywiście też obowiązek przypominania sobie tych słów, które i tych nadziei, oczekiwań, które miał wobec nas, jako głowa Kościoła, widzialna głowa Kościoła, Jan Paweł II, który niejednokrotnie mówił, że celem naszej bytności, zawsze byliśmy w Europie, ale celem bytności w tych strukturach europejskich jest to, żeby nie przychodzić tam tylko jako biorcy funduszy strukturalnych, ale jako właśnie szansa pomocy tym, którzy czekają na ten właśnie zastrzyk nadziei, zastrzyk tej żywej wiary, która powinna właśnie iść także od nas, czy przede wszystkim od nas.
Prosimy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Damian z Wrocławia. Czy mogę zadać pytanie panu profesorowi?
Proszę bardzo, panie Damianie.
Tak, już mogę, tak?
Tak, tak, oczywiście.
Dobry wieczór Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam pytanie do pana profesora, słucham audycji, tak w części jakby się włączyłem. Pan profesor wspomniał, że Kościół jest podobny do chorej matki. Jakby pan profesor jakieś kilka wskazówek mógł udzielić, jak tą chorą matkę można kochać, bo to tak mnie zanurtowało tutaj to stwierdzenie. Także dziękuję.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Cóż, przede wszystkim nie wypierać się, że się ma matkę, która przeżywa zły okres. Nie pogarszać jej stanu. Pomagać każdy według własnych możliwości, czy to słowem, czy modlitwą, to zawsze możemy. Czy wykonywać to, co zostało nam powierzone możliwie jak najlepiej i rzetelnie. I w ten sposób wyrażać miłość, no bo tu rzeczywiście każdy ma jakiś zakres obowiązków i należy rzeczywiście wykonywać to, co do nas należy jak najlepiej i w ten sposób pomagać. To jest oczywiście pewna metafora, no bo to jak wiadomo już od epoki ojców Kościoła, że to jest to używane to porównanie Kościół nasza matka, prawda? Matka duchowa. I rzeczywiście niekiedy ona przechodziła bardzo ciężkie choroby, jeżeli za choroby uznamy chociażby wielkie herezje chrystologiczne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, dość wspomnieć arianizm, prawda? Ale jeszcze były inne. No i wtedy rzeczywiście ci, co prawdziwie kochali, no to byli ci, którzy po pierwsze nie wypierali się tego Kościoła, starali się słowem, ofiarą, świadectwem temu Kościołowi pomagać. Właśnie tym znakiem nadziei na wydobrzenie tej chorej matki, no, to jest właśnie cały paradoks chrześcijaństwa. Jest to, że są ludzie, którzy umierają za Kościół, którzy umierają za wiarę. Dziś, przecież niedawno byliśmy świadkami poprzez media tych dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na Sri Lance, prawda? To zdjęcie rzeczywiście wstrząsające tej figury Chrystusa zmartwychwstałego, obryzgana krwią męczenników, bo tak trzeba tych ludzi nazwać, którzy zginęli wtedy w kościołach w Colombo. To jest ciągle świadectwo i świadectwo też nadziei, prawda, że to jak w czasach starożytnych mówiono, że męczennicy są posiewem Kościoła i to jest też ta w tej rzeczywiście tych bardzo ponurych czasach, trudnych czasach dla Kościoła, to są te właśnie światła nadziei, które Bóg daje, te znaki, prawda? Wystarczy się rozejrzeć po świecie i widzieć nie tylko po świecie, w naszym kraju, i ile tych potężnych znaków Pan Bóg daje. Dość wspomnieć chociażby właśnie w naszym kraju te znaki w postaci wielkich cudów eucharystycznych, prawda? Sokółka, Legnica. Co nam Pan Bóg chce przez to powiedzieć, prawda? przede wszystkim to, że jest z nami, że nie opuścił, że ciągle przypomina o ważnych rzeczach, prawda? Więc to także jest pomoc tej chorej matce, prawda? Że nie chodzi o to, żeby zachłystywać się chorobą, tylko żeby ją dostrzec i czynić starania, żeby ją zaleczyć.
No i patrzeć też na swoją kondycję, czyli no też stanąć w prawdzie o sobie i,
tak.
i nawracać się.
Jest taki piękny list prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wielki Post, skierowany do wiernych duchowieństwa archidiecezji warszawskiej z 1970 roku. I tam prymas tysiąclecia, odnosząc się do takiego wtedy modnego hasła wcielania w życie reform posoborowych, że zarzucano prymasowi, że jest tak opieszały w tym względzie, że za wolno to idzie, a na Zachodzie już dawno to zaimplementowano, wcielono w życie te reformy, a w Polsce to się ślimaczy. I prymas wtedy powiedział, jeżeli chcecie reformować Kościół, naprawdę być wielkimi reformatorami, odnowicielami, to zaczynajcie od siebie. Niech każdy zacznie od siebie, a nie reforma, która przeradza się w gadulstwo, gadanie dla gadania, bez żadnych efektów. Najpierw zaczynajcie reformować swojego ducha, odnawiać swój umysł i wtedy to będzie właściwa kolej rzeczy. I tu rzeczywiście tak, jeżeli my no właśnie zaczniemy pracować nad sobą i wykonywać te obowiązki, które nam zostały powierzone, no to wtedy, a ten główny obowiązek, no jak wiemy, z nauczania Kościoła właśnie, to jest przede wszystkim uświęcanie siebie, prawda? Dążenie do świętości każdego dnia. Wiemy także, to, chociażby to o tym nauczał święty Maksymilian Kolbe, że ta droga do świętości idzie przez wykonywanie tych zwykłych, tak zwanych małych, szarych, codziennych obowiązków. Więc to jest też wszystko zebrane razem, to są to podnoszenie czy to łagodzenie tej choroby, która trapi i Kościół, czyli nas wszystkich, no bo przecież jeżeli mówimy Kościół, no to nie mówimy gdzieś jacyś tam biskupi w oddali, tylko to dotyczy nas wszystkich w wymiarze zarówno Kościoła powszechnego, w sensie rozległości geograficznej, ale także właśnie tej wspólnoty ludzi, którzy wierzą na serio.
Prosimy Radio Maria.
No.
Proszę bardzo.
Bardzo chętnie wypowiem.
Słuchamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja pozdrawiam ojca Dariusza, mówi Paweł Opolszczyzny. Halo?
Tak, tak, słuchamy panie Pawle.
Ja mam takie pytanie do profesora i pozdrawiam serdecznie profesora jak najbardziej. Panie Dzięki. Profesorze, moje pytanie brzmi tak. Rosja może nie jest dlatego tak atakowana obecnie z tego powodu, że właśnie nie toleruje tych dewiacji, bowiem jest moje takie wrażenie. A jeszcze druga sprawa, może i pan profesor się na ten temat wypowiedział. Mi chodzi o ten Pruchnik, co tam był tak strasznie atakowany naród przez to, że śpiewał tam piosenki Panie Judaszu, zdradziłeś Pana za tam kawałek szanaka, kiedyś śpiewali, jak moja babcia, no nie rozumie tego, jak można tradycję zabronić, bo jakby tam na przykład oni chłostali Rosjanina, no to jestem przekonany, że nikt ogonem by nawet nie ruszył, nawet by nie wspomnieli, a nawet by pochwalili to, jeżeli tam Rosjanina by tam odczarniali, rzucali jak tego Judasza, ale za to, że on był pierwszym szmalcownikiem i sprzedał Jezusa Chrystusa, a więc no, Żyd, no to wiadomo, trzeba go obronić. Tak samo, panie profesorze, jeszcze jedna sprawa mnie bardzo nurtuje o tym wypadku, który był teraz w tej Sri Lance. Tam był buddyzm, islam i chrześcijanie. A buddyzm wiadomo, że niszczył i islamistów, i chrześcijan. To nigdy islamiści nie zrobili tego zamachu. To było ci, co zrobili wojnę w Syrii, ci, co zrobili w Libii, zniszczyli, co zniszczyli Jugosławię. Zamach na Ukrainie, to ten sam element. I oni szerzą nienawiść na cały świat, tak jak mówił Henry Ford. Zamknąć odpowiednią grupę ludzi i wszędzie panuje ład, porządek, panie profesorze kochany. Ludzie się lubią, nie ma wojny, nie ma zamachów. Tylko to, co powiedział Henry Ford.
Dziękuję panie Pawle, oddam głos panu profesorowi.
Pan wspomniał na początku Rosja, kwestia tego negatywnego obrazu Rosji, bo która rzekomo walczy z tymi dewiacjami. No to ja nie podzielam takiego obrazu Rosji, który to można streścić w takim zdaniu, że Rosja jest nadzieją, prawda, na jak to niektórzy mówią, jakieś odrodzenie cywilizacyjne, jakaś zapora przeciwko tej degrengoladzie. Rosja to jest, proszę państwa, kraj, w którym aborcja jest na porządku dziennym, jest traktowana jak niemal wyrwanie zęba. To jest straszliwa hekatomba, która tam się odbywa. Rosja to jest rzeczywiście państwo, które no jest zagrożone nie tylko z powodu demografii, ale ponieważ znajduje się w jakiejś zapaści demograficznej, to także stwarza to dogodną okazję do ekspansji islamu. Warto pamiętać, że niedawno otworzono z wielką pompą największy meczet w Europie i to jest meczet w Moskwie. To nie jest meczet w Paryżu, w Kolonii czy w Londynie, tylko właśnie meczet w Moskwie. I ta populacja muzułmańska w samej Federacji Rosyjskiej jest rzeczywiście na fali wznosząca, jeśli do tego jeszcze dodamy faktyczną kolonizację wschodniej Syberii i Dalekiego Wschodu rosyjskiego przez Chiny, no to mamy do czynienia rzeczywiście z obrazem jako żywo słabo przystającym do wizji Rosji jako antemurale Christianitatis, jako takiego jakiegoś przedmurza chrześcijaństwa. Zresztą obrazy, tak jak już nieraz mówiliśmy, mówią same za siebie. No nie jest dobrze, jeżeli w centrum stolicy państwa rosyjskiego z jednej strony mamy odbudowany rzeczywiście kosztem wielkich nakładów Wielki Sobór, czyli Katedrę Prawosławną Chrystusa Odkupiciela, a z drugiej strony w tej samej Moskwie, nieopodal, na Placu Czerwonym mamy ciągle mauzoleum człowieka, który poświęcił całe swoje życie właśnie walce z chrześcijaństwem, walce z Chrystusem, walce z ludźmi wierzącymi w Chrystusa. Mauzoleum Lenina, o tym mówię. Więc to jest coś takiego, jak to jeden zresztą z rosyjskich myślicieli powiedział o swoim narodzie, że których ma się według niego charakteryzować brakiem logiczności sumienia. I to jest rzeczywiście pewna jakaś taka hybryda, rozdwojenie, prawda? Jak ten z herbu rosyjskiego dwugłowy orzeł, że nie można z jednej strony czcić Chrystusa, a z drugiej strony uważać, że dziedzictwem Rosji, które w jakimś sensie należy afirmować, nie rozmyślać nad nim w sensie bólu i krytyki, tylko afirmować, jest dziedzictwo leninowskie. Bo to jest właśnie taka wizja współczesnej Rosji putinowskiej i dlatego ja nie zgadzam się z taką wizją Rosji jako jakiejś nadziei na odrodzenie chrześcijaństwa, tym bardziej znając realia, mianowicie takie, że wielu wśród tych hierarchów prawosławnych było takie są fakty na drugich etatach w KGB, prawda? Mówię o wyższej hierarchii, nie o wszystkich, żeby była jasność. Więc tego też musimy mieć świadomość. No a z drugiej strony to tym bardziej nakłada na nas obowiązek właśnie trwania przy tym dziedzictwie, które mamy, bo rzeczywiście musimy mieć świadomość, że z jednej strony mamy Rosję w takim stanie duchowym, jaka ona jest, z drugiej strony Niemcy, gdzie jest rzeczywiście erozja wiary i my jesteśmy po środku. I tutaj to jest rzeczywiście ten obowiązek, który też na nas ciąży, nie tylko dbania o mówiąc kolokwialnie, nasze własne podwórko, ale my musimy, że tak powiem, odbudowywać Notre Dame, tutaj rozumianą już symbolicznie jako pewną wizję Europy chrześcijańskiej, nie tylko datkami właśnie na odbudowę budowli monumentalnej, ale na odbudowę tej wiary rzeczywiście, czy współdziałanie w odbudowie tej wiary w ludzkich sercach. Rzeczywiście zaczynając przede wszystkim od siebie, ale nie zapominając także, że mamy te obowiązki wobec całego Kościoła. Kościół jest w końcu powszechny.
Dziękuję. I kolejne telefony. Proszę bardzo. Halo?
Zaczynając przede wszystkim Szczęść Boże, ksiądz Piotr.
Szczęść Boże.
Tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za wykład. Jednocześnie też nawiązując do działalności pana profesora związanego z Polonia Christiana, mówimy też o cywilizacji łacińskiej, która opierała się na cały czas na mszy świętej klasycznej i właśnie msza święta jako największa wartość, z której mamy wspaniałe dzieła architektury, malarstwa, muzyki i gdzieś tam, gdzie będziemy przeżywać kryzys Eucharystii, będziemy też przeżywać kryzys cywilizacji, o czym zresztą papież Benedykt XVI w tym swoim ostatnim liście, w swojej ostatniej wypowiedzi też mówi: kapłan, który nie będzie potrafił doceniać Eucharystii, Kościół, który nie będzie cenił Eucharystii, będzie też kościołem rewolucyjnym, czy też będzie dotykany tą rewolucją i dlatego też w samym centrum zawsze musi stać też piękno mszy świętej, piękno liturgii i tutaj też Kościół musi starać się opierać się tym wewnętrznym, takim rewolucjom dążącym do jakby zniszczenia też liturgii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos, proszę księdza, bo rzeczywiście no, wielokrotnie wspominaliśmy i na czasie wejścia telewizyjnego i teraz radiowego wspominaliśmy o katedrze Notre Dame w Paryżu, ale wszystkie te wielkie, monumentalne katedry, podobnie jak każdy mały wiejski kościółek, jest tylko obudową dla tego przez duże T, który tam jest najważniejszy, prawda? Który jest w tabernakulum. I rzeczywiście nie da się zrozumieć tego piękna architektury, czy generalnie sztuki sakralnej dawnych wieków, jeżeli nie ma się tego poczucia, tego zrozumienia, dlaczego to było zrobione. I tak jak ksiądz wspominał, kryzys wiary w Eucharystię rodzi te wszystkie inne konsekwencje, na przykład także, gdy chodzi o wandalizm. Proszę zwrócić uwagę, że w wieku XVI, jak zaczyna się tak zwana reformacja protestancka, te wielkie akty wandalizmu, czyli niszczenie katolickiej sztuki sakralnej, niekiedy całych katedr, ona odbywa się zwłaszcza w regionach radykalnie, czy opanowanych przez odłamy radykalnie kwestionujące katolicką naukę o Eucharystii. Mówię o kalwinizmie. Bo Luther jeszcze tam się wahał, jeszcze tam udawał, że on jeszcze jedną nogą tu, jedną tam, ale kalwiniści mówili od razu, że to są papistowskie wymysły, czyli nauka o realnej obecności ciała i krwi pańskiej pod postaciami chleba i wina. I ta furia tych ataków ikonoklastycznych, czyli tego wandalizmu wymierzonego w sztukę sakralną, ona brała się właśnie z tego odrzucenia prawdy o Eucharystii. To są właśnie ci uczniowie, którzy odeszli. To jest ten ciągle pojawiający się w kolejnych wiekach Kościoła zjawisko opisane po raz pierwszy w 6 rozdziale Ewangelii Janowej. Grupa uczniów, spora, która odchodzi. Pan Jezus nie koryguje swojej nauki, nie mówi: ej, poczekajcie, ja tak tylko tak metaforycznie mówiłem, on nawet dodaje: zaprawdę powiadam, a jeszcze mocniej podkreśla. A do Piotra się pyta: a czy wy też chcecie odejść? I wtedy słyszy tą odpowiedź: panie, do kogoż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego. Więc tu rzeczywiście to zanegowanie wiary w Eucharystię, czyli w to szczyt i źródło życia Kościoła, jak mówi Sobór Watykański II, to jest zawsze się objawiało w tym wandalizmie, prawda? W tej destrukcji tego piękna sztuki sakralnej, która była właśnie obudową dla tego, co się działo najważniejsze, dla tego, który był najważniejszy, który jest najważniejszy w każdym kościele. I rzeczywiście obumieranie tej wiary, ono skutkuje także z jednej strony w jakiejś brzydocie architektonicznej, w zaniedbywaniu tych monumentalnych, pięknych obiektów, które były temu poświęcone i w powolnym takim przeistaczaniu ich w zwiedzane przez miliony turystów, a nie pielgrzymów, miejsca turystyczne, a nie miejsca kultu. Więc to rzeczywiście jakimś jednak także chyba znakiem jest to, to piękne świadectwo tego księdza, który, jak opowiadał, skierował się do płonącej katedry, żeby ratować przede wszystkim Najświętszy Sakrament, a potem cierniową koronę Chrystusa. To jest to jednak rzeczywiście w tym samym czynie taka wielka katecheza, prawda? To przypomnienie, kto jest tu najważniejszy. Ratuje Najświętszy Sakrament i cierniową koronę Chrystusa w tej kolejności.
I kolejni słuchacze. Proszę, Radio Maryja.
Jak audycji.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusława z Wrocławia. Panie profesorze, cyberszczafy szeroko działają w Rosji, w Chinach i w Iranie. Mam taką gorącą prośbę. Proszę wyjaśnić ludziom, na czym to polega i dlaczego to jest złe. Ponieważ rozmawiając z policjantami tutaj z Rydgiera, kiedy im wyjaśniałam sprawę o tym cyberszczafie, oni mnie zapytali, czy ja się leczę psychicznie. Ja im powiedziałam, że po prostu, że to jest prawda, oni mi nie wierzyli. Proszę wyjaśnić dokładnie ludziom, na czym to polega. Ja również to z wielkim zainteresowaniem wysłucham. Szczęść Boże, Bóg serdecznie zapłać.
Dziękuję.
No ja nie za bardzo wiem, być może źle usłyszałem, bo to pierwsze sformułowanie, o co chodzi w Rosji, rozprzestrzenianie się. Tylko nie za bardzo
jakieś
rozumiem.
Takie słowo było użyte.
Właśnie. Znaczy, no, nie mogę się wprost odnieść do tego pytania, natomiast rzeczywiście w całym obszarze, nazwijmy to postsowieckim, ale w Rosji być może szczególnie, mamy do czynienia z pewnym takim terenem, gdzie z jednej strony no, wbrew propagandzie jednak chyba kremlowskiej, która przedstawia Rosję jako tak zwaną w cudzysłowie ostatnią nadzieję Europy, szerzy się jakaś taka moralna degrengolada, a z drugiej strony jest takie wdzięczne pole do popisu niestety dla różnych sekt, które tam grasują. Zresztą to jest też charakterystyczne, że jak na początku rządów Putina Duma Rosyjska uchwalała ustawę o tak zwanych tradycyjnych religiach Rosji, to wśród tradycyjnych religii Rosji, oprócz oczywiście na pierwszym miejscu prawosławia, znalazł się również islam i buddyzm. Natomiast został wykreślony od razu w ogóle nikt tam nie brał tego w ogóle nawet pod rozwagę katolicyzm. Bo to chodziło oczywiście o restrykcje, których ofiarą na przykład padł biskup Mazur. Znamy tą sprawę, prawda? Tej diecezji syberyjskiej. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym takim, z jednej strony brakiem tego logiczności, tej logiki w sumieniu, nazwijmy to tak, a z drugiej strony Te fatalne dziedzictwo komunizmu, z którym Rosja jednak nie uporała się do tej pory, w sensie duchowym przede wszystkim, to znaczy taki brak, taka magmowatość. To jest w jakimś sensie, to jest rzeczywiście taka wspólna płaszczyzna łącząca Rosję z tymi rewolucjonistami, którzy obecnie na Zachodzie grasują. Bo jedni i drudzy mają właściwie takie rozchwiane poczucie norm i zasad, że właściwie Lenin jest okej. Tak jak dla niektórych merów miast francuskich Lenin jest okej. Można nazywać ulicę imieniem Lenina, stawiać nawet mu gdzieś tam pomniki, jak w Montpellier czy w innych miejscowościach. No bo to był właściwie oświecony Europejczyk, który chciał dobrze, ale wszystko zepsuł ten następny, czyli Stalin, prawda? Tak mniej więcej ta propaganda głosi i to w jakiś paradoksalny sposób spotyka się, czy styka się z tą propagandą putinowską, która też wychodzi z takiego właśnie de facto takiego nihilizmu, prawda? Że wszystko należy do naszej tradycji. I Sobór Chrystusa Odkupiciela, i mauzoleum Lenina, i Suworow, i Dzierżyński. No więc na takich sprzecznościach no, nic trwałego wybudować się nie da.
Prosimy Radio Maryja. Halo? Nie słyszę. Proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jarosław, to jest niedaleko spod Torunia. Tak bym chciał się odnieść do tej dyskusji. I tak najpierw to chciałbym powiedzieć, że Kościół powinien być skałą. I nie może być zbyt tolerancyjny i nowoczesny, bo jeżeli tak będzie, to się nie ostanie i w jakimś, nie wiem, jakimś okresie czasu, nie wiem, 30, 40, 50 lat, to już nie będzie ten Kościół, w którym my teraz wzrastamy. To po pierwsze. A po drugie, to moim zdaniem może to jest lekkie bluźnierstwo, ale nasz papież Franciszek czasami jest dla mnie niezrozumiały, na przykład względem na przykład osób homoseksualnych. Ja nie mówię, żeby ich potępiać czy napiętnować, ale na przykład głowa Kościoła mówi, że kimże ja jestem, żeby oceniać takie osoby. No w końcu mamy 10 przekazań Bożych. Pismo Święte też zawiera pewne zapisy, które mówią, jaki jest stosunek naszej wiary do osób homoseksualnych. I teraz następna sprawa. Potem pan profesor się do tego odniesie. Na przykład teraz była mowa o Rosji. W Rosji Kościół prawosławny to reaktywował Józef Stalin, bo najpierw zniszczyli ten kościół, a później w czasie II wojny światowej na polecenie Stalina ten kościół został odnowiony, bo potrzebne było mięso armatnie na wojnę z Niemcami. I teraz następna sprawa, katedra we Francji. Tutaj słyszymy o zbiórce na antenie na przykład Polskiego Radia. Ja bym był ostrożny w tej zbiórce, bo już słyszymy głosy, że ta odbudowa ma zawierać elementy współczesnej Francji. A współczesna Francja, no to wiem, jakie ma elementy. I teraz jeszcze jedna sprawa do tej sprawy, tej Pruchnika. Moim zdaniem to było zupełnie niepotrzebne. To nie przystaje do tych czasów, w których my teraz żyjemy. I tak jak oglądałem te zdjęcia w telewizji, to mi jeszcze dzieci z tymi kijami, nie wiem po co ci ludzie to robili. Może to, nie wiem, w XIX wieku, XVII, nie wiem z jakiego okresu pochodzi ta tradycja, ale naprawdę dla mnie to było niesmaczne. Takie małe dzieci walą kijami jakąś kukłę Żyda, to naprawdę było niepotrzebne. I skoro ten proboszcz tej parafii prosił tych ludzi, żeby tego nie robić, to ja uważam, że nie powinni tego robić. Takie jest moje zdanie. A teraz jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, jak się profesor do tego odniesie, ale naprawdę czasami słyszymy o tym, że o Holokauście, że o udziale Polaków, tylko nikt nie mówi o udziale Żydów w Holokauście. Bo Judenraty, policja żydowska, jakoś w Muzeum Żydów Polskich, tam jest bardzo mało na ten temat. I na przykład kiedyś słyszałem wypowiedź pana profesora Śpiewaka. Zapewne pan profesor wie, o kim ja mówię. I na przykład czy w muzeum, to chyba chodzi o Muzeum II Wojny Światowej, może się mylę, czy powinna być taka ekspozycja poświęcona Żydom, którzy na przykład byli w strukturach UB. I on powiedział, że nie powinno czegoś takiego być, ale przecież wszyscy dobrze wiemy z historii, że w pierwszym okresie powojennym w strukturach UB ich było ponad 40%, ale ja nie mówię o szeregowych członkach tej zbrodniczej machiny, tylko w kierownictwie. I kierowali tym aparatem i naprawdę, jak mówimy o historii, to mówmy o wszystkim. I na przykład w kościele też nie mogę wielu rzeczy zrozumieć. Jestem na przykład ciekaw, kiedyś widziałem w telewizji, to chyba w TVN-ie, ksiądz polski pracujący w Watykanie pokazuje się ze swoim partnerem w telewizji. Jestem ciekaw, jakie są losy tego księdza. Czy został wydalony, czy sam odszedł, czy nie wiem, czy przeniesiony, jakąś karę dostał. No to by było to wszystko. Pozdrawiam, z Panem Bogiem i dobranoc.
Dziękuję, panie Jarosławie, z Bogiem.
No bardzo dziękuję. Tu parę kwestii pan poruszył. To Kościół, a nowoczesność, prawda? No Kościół przede wszystkim musi być wierny swojemu powołaniu. Po to został stworzony, żeby być tym pewnym przewodnikiem dla ludzi w drodze do zbawienia. To jest zasadnicza misja, nie mizdrzenie się do takich czy innych różnych modnych prądów, czy w ogóle takiej właśnie a propos operacji na języku, zmitologizowanej wersji słowa nowoczesność. Bo w pewnym momencie rzeczywiście w latach 60. XX wieku zaczęto mówić o tym, że jest właśnie nowoczesność albo współczesny człowiek. Nowoczesny, współczesny człowiek i trzeba się w nauczaniu Kościoła do tego współczesnego człowieka dostosować. Otóż, proszę Państwa, jako historyk mogę zapewnić, że każda epoka miała swoją współczesność. Człowiek w średniowieczu też był współczesny swoim ludziom współwierzącym w XVI, w XVIII wieku i w wieku XX. Więc tutaj to słowa nowoczesność, współczesność jak gdyby nabierało charakteru wartościowującego, że współczesny czy nowoczesny znaczy lepszy. Otóż nie. Wszystkie zbrodnicze ideologie, które grasowały z gruntu rewolucyjne, które grasowały w XX wieku, one bardzo chętnie powoływały się na nowoczesność, ba, nawet na naukowość. Jak wiemy, socjalizm naukowy czy komunizm, prawda? A z drugiej strony narodowy socjalizm niemiecki także uważał się za naukowy. Przecież całe Niemcy były pokryte instytutami naukowymi, gdzie udowadniano naukowo, czarno na białym, o wyższości tak zwanej rasy nordyckiej nad wszystkimi innymi, prawda? No to była taka właśnie, w cudzysłowie, ich naukowość. Gdy chodzi o tą odbudowę Notre Dame i ostrożność, całkowicie podzielam pana zdanie, że trzeba być ostrożnym, bo rzeczywiście gdzieniegdzie pojawiają się głosy, które we Francji, które mają świadczyć o tym, że jest taka intencja właśnie dostosowania, nazwijmy to, wizerunku Notre Dame do współczesnej Francji, czynienia jakiegoś tam centrum multikulturowości. Różne pomysły w sferze medialnej są obecne. Natomiast warto może przypomnieć czy poinformować, że pełnomocnikiem mianowanym przez prezydenta Macrona, jego pełnomocnikiem do spraw odbudowy katedry Notre Dame, został mianowany pięciogwiazdkowy generał francuski. Jak podają media, gorliwy katolik, benedyktyński oblat, który w tym celu powrócił z emerytury, żeby temu się dziełu poświęcić. Więc jeżeli tak jest, jak mówią o nim, no to wypada mieć nadzieję, że ta odbudowa będzie zgodna z zasadami sztuki, bo trzeba pamiętać, że katedra Notre Dame poza wszystkim, no to jest zabytek, prawda? Trzeba zresztą tutaj wspomnieć, że na początku I wojny światowej, kiedy Niemcy szli na Paryż w swojej ofensywie, oni bombardowali katedrę też Notre Dame, ale w Reims. To jest katedra koronacyjna królów Francji. Taki, można powiedzieć, ich odpowiednik Wawelu, katedry wawelskiej. I tam także został w wyniku tego niemieckiego bombardowania zniszczony dach tej katedry, podobnie jak teraz został zniszczony dach katedry paryskiej Notre Dame, i on został odbudowany przez władze też przecież laickiej Republiki Francuskiej, no zgodnie z oryginałem. Tam jedyne odstępstwo to jest takie, że to ożebrowanie tego dachu jest żelbetonowe, a nie drewniane, tak jak w oryginale. Natomiast no cała bryła tej budowli jest zachowana zgodnie z oryginałem, więc tutaj nie było żadnego odstępstwa, więc miejmy nadzieję, że w ten sposób ta odbudowa paryskiej Notre Dame będzie postępować. Natomiast, ale ostrożność rzeczywiście też podzielam pana zdanie, że trzeba być ostrożnie, przypatrywać się, jakie prądy tam biorą górę. gdy chodzi o wizję odbudowy paryskiej katedry. Natomiast co do Rosji i tego właśnie odrodzenia cerkwi przez Stalina też, to jest prawda, o czym pan wspomniał, że przy okazji, czy w sytuacji zagrożenia w jakimś sensie także biologicznym, zagrożenia bytu narodu rosyjskiego poprzez agresję Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki. Rzeczywiście Stalin zdecydował się na reaktywowanie cerkwi i wtedy nawet przemówił do obywateli Związku Sowieckiego, bracia i siostry. Tak to było, kiedy rzeczywiście wydawało się, że dni Związku Sowieckiego są policzone i reaktywowano wtedy cerkiew, czyli sprowadzono w trybie nagłym z gułagów jeszcze tych duchownych, którzy tam pozostali przy życiu. No ale z drugiej strony to miało oczywiście swoją cenę, tak jak o czym już wspomnieliśmy, że w tych ważnych miejscach hierarchii prawosławnej byli to po prostu wysocy oficerowie NKWD.
I może tylko jeszcze uzupełnijmy różnicę pomiędzy grzechem a grzesznikiem. To też jest bardzo ważne, dlatego że Pan Bóg oddał życie za każdego człowieka i każdy z nas jest grzesznikiem i każdego z nas Pan Bóg kocha. Ale nie można powiedzieć, że Pan Bóg kocha grzech, który czynimy. Grzechem się brzydzi, grzechu nienawidzi. Grzechy przybił, sam stał się grzechem, mówi Pismo, to znaczy, że dał się przybić właśnie za to, co my zrobiliśmy, co my robimy także grzesząc. I dlatego też rozróżniamy, miłujemy człowieka, dla którego chcemy dobra i zbawienia, i dlatego na przykład jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy, chyba dzisiaj trochę zapomnianych, mówi grzeszących upominać. Dlaczego upominać? Nie po to, żeby im uprzykrzać życie, tylko dlatego, żeby patrzeć dalej, żeby patrzeć na zbawienie człowieka. I to jest rola Kościoła, nie tylko hierarchicznego, ale także każdego z nas. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. To są uczynki miłosierdzia względem duszy. No warto, żebyśmy je sobie przypomnieli. I pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie przekreślać człowieka i nie przekreślać mu drogi nawrócenia, ale to nie znaczy, żeby akceptować, afirmować, przymykać oko na grzech, który człowiek popełnia.
No to jest to bardzo ważne, że to ojciec przypomniał o tych uczynkach miłosiernych, miłosierdzia względem duszy. Bo często rzeczywiście, jak się słyszy różne wypowiedzi, zwłaszcza na Zachodzie, różnych mniej czy bardziej eksponowanych ludzi w hierarchii kościelnej, którzy jak gdyby tylko odnoszą się do uczynków miłosierdzia względem ciała, ale przecież cóż by człowiek zyskał, nawet zyskawszy cały świat, gdyby stratę na duszy poniósł, więc te uczynki miłosierdzia względem duszy są tutaj najważniejsze. To prosta metafora, jeżeli byśmy widzieli człowieka, który piękną, szeroką drogą biegnie radośnie ku przepaści, no to jeżeli by nie słuchał przestróg, że tam jest przepaść, człowieku zginiesz, to byśmy mu podstawili nogę, on by się wywrócił, poranił, posiniaczył, ale by przeżył. On by przeżył. A tak, że tak powiem, niezatrzymywany nawet w ten sposób, pobiegłby tą szeroką, wygodną drogą, radośnie podśpiewując i runąłby w przepaść, której by nie było ratunku. No to jest właśnie to, prawda, że nie można kierować się tym fałszywym wyobrażeniem miłosierdzia, że żeby nie wyjść na rygorystę, to już zostawimy, niech sobie biegnie, niech sobie będzie fajnym człowiekiem, niech kocha ludzi, niech będzie uśmiechnięty i niech tak w wiosennym nastroju leci w tą przepaść. Natomiast też powracając do tego, co mówił nasz słuchacz przed chwilą, rzeczywiście te czasy, czy ten obecny pontyfikat, ja to tak odbieram, jest jakimś dla nas takim zaproszeniem do odbycia, czy jest w ogóle sam sobie katechezą o Kościele. Jest taką przyspieszoną, można powiedzieć, katechezą o Kościele, żebyśmy nauczyli się. Być może to jest ta nauka, która płynie z tych lat, że Kościół nie jest Kościołem tego czy innego papieża, tylko jest Kościołem, jeżeli już kogoś, to jest Kościołem Jezusa Chrystusa, bo On go założył i jest jego Panem. Natomiast to jest Kościół, który właśnie musi być przede wszystkim wpatrzony w Niego. Znaczy w Pana, prawda? Bo jak ktoś, chyba właśnie arcybiskup Fulton Sheen kiedyś powiedział właśnie, że chrześcijaństwo to jest spotkanie z Bogiem, to jest spotkanie z Chrystusem, prawda? Jeżeli to jest żywa, konkretna postać, osoba. Więc jeżeli my mamy utkwiony wzrok w Niego, no to a nie w nowoczesność, nie w jakieś nowoczesne prądy zmieniające się, mody i różne takie wyobrażenia wiotkich mózgów, jak pisał Zygmunt Krasiński, no to wtedy rzeczywiście, jeżeli patrzymy w boskiego nauczyciela i założyciela Kościoła, no to wtedy jest rzeczywiście także nadzieja na nasze odrodzenie, a w ten sposób także odrodzenie całego Kościoła. Więc to jest rzeczywiście takie zaproszenie do tej takiej przyspieszonej, niekiedy rzeczywiście może nawet w taki wstrząsający sposób skłaniającej nas do namysłu nad tą istotą Kościoła, nad tym, czym jest Kościół, jakim jest darem, nad którym, to jest, używając właśnie języka Jana Pawła II, to jest dar dany i zadany, prawda, że nad tym Kościołem też trzeba pracować, że chociaż Chrystus, jak wiemy, utożsamia się z Kościołem, ale też to jest też takie zadanie nam postawione, prawda, że musimy wiedzieć o Kościele, znać jego historię, wiedzieć właśnie tak, jak ojciec przed chwilą nam przypomniał o tych uczynkach miłosierdzia względem duszy, bo tutaj rzeczywiście mamy a to już rzecz jasna temat na inną audycję, ale w pewnych obszarach mamy takie duże zaniedbania, że pewne rzeczy trzeba naprawdę przypominać na nowo, ciągle na nowo. Któż dzisiaj jeszcze przypomina o takich rzeczach jak grzechy wołające o pomstę do nieba? A są takie grzechy, przecież kiedyś uczono o tym w katechizmie i nikt tego nie skreślił, więc to są rzeczy, jakiś fragment tej większej całej katechezy o Kościele, tego, co, jak mówił kiedyś święty Jan Paweł II, że trzeba ciągle uczyć się Kościoła i do tego jesteśmy także chyba w tych czasach jakoś szczególnie mocno wezwani.
Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże. Wiesław ze Świętokrzyskiego, ja do księdza profesora.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, świecki profesor, ale prosimy, panie Wiesławie.
Tak?
Tak. Już pan jest na antenie, proszę radyjko tam wyciszyć, dobrze? Żeby nie przeszkadzało nam w kontakcie w tej chwili.
Tak, wyciszyłem.
I możemy, śmiało.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja z zapytaniem do pana profesora, bo parę dni temu, to znaczy pytanie troszkę nie związane z tematem, ale od profesora może uzyskam odpowiedzi. Parę dni do tej pory, odnośnie korony cierniowej, która była jedną z największych relikwii w katedrze Notre Dame. I parę dni temu w jednej z gazet przeczytałem, że uratowano tam jakieś kielichy, monstrancje i między innymi koronę cierniową Jezusa Chrystusa. Czy to jest korona, czy to był oryginał korony, czy jakaś kopia? Ponieważ do tej pory wiedziałem, że korona cierniowa to po prostu taki wianuszek z cierni założony na głowę. A teraz parę dni temu wyczytałem, spotkałem artykuł w gazecie na temat całunu turyńskiego i korony czerniowej, że ta korona, którą my znamy, to, czyli ten wianuszek, halo?
Tak, tak, słyszymy.
To nie jest oryginał. Oryginalna korona czerniowa, jaką Jezus Chrystus miał nałożoną na głowę, to był normalnie taki po prostu...
Czepiec.
Kapelusz pełny. Pełny, nie wianuszek, tylko pełna. Ona wie, dużo więcej ran dawała. I teraz bym, jeśli można, prosił o odpowiedź.
Dziękuję, panie Wiesławie.
Tak, dziękuję. Ta relikwia korony cierniowej to jest pewien skrót myślowy, w tym sensie, że to są te części korony cierniowej. Korona cierniowa rzeczywiście to ślady obrażeń, ślady wizerunku na całunie turyńskim to dokumentują, że to był forma czepca, można powiedzieć, który obejmował całą głowę. Rzeczywiście ranił wiele miejsc. To nie była opaska, tylko rzeczywiście to był taki nałożony na całą głowę dodatkowe narzędzie tortury. Historycznie rzecz biorąc, relikwie korony cierniowej zostały sprowadzone do Francji w XIII wieku przez króla świętego Ludwika IX, który nabył je za astronomiczną wówczas kwotę od cesarza bizantyjskiego. Ona była przez wieki przechowywana w Konstantynopolu, a dostała się tam właśnie z Bliskiego Wschodu. Także to jest ten... Ona przeszła na zachód właśnie poprzez Bizancjum, Cesarstwo Wschodnie. I to przywitanie relikwii korony cierniowej było rzeczywiście poruszającym takim też świadectwem wiary panującego wówczas króla Ludwika IX, który wyszedł w szacie pokutnej na boso na spotkanie tych relikwii. Kazał wybudować dla korony cierniowej specjalny kościół relikwiarz, to jest Saint-Chapelle. To jest święta kaplica w Paryżu. Perełka sztuki gotyckiej, notabene w czasie rewolucji francuskiej zamieniona na magazyn zboża. A potem ta korona cierniowa była przechowywana właśnie w Notre Dame i wraz z Najświętszym Sakramentem została uratowana przez kapelana paryskich strażaków, który, jak oni sami mówią, zachował się jak bohater, wszedł sam do płonącej katedry, żeby wynieść najpierw Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, a potem jego koronę cierniową. No tak jak już wcześniej mówiłem, sam w sobie ten znak, ten czyn jest też takim, wydaje mi się, przypomnieniem sensu istnienia każdego z kościołów, w tym przypadku tej monumentalnej katedry, po co ona została, dla kogo została zbudowana i kto tam w tej katedrze jest najważniejszy.
23:17, powoli będziemy finiszować, ale jeszcze telefon od państwa. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Tak, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Warszawy. Ja tak ogólnie chciałam powiedzieć, że strasznie dużo tej historii, argumentów, Europa, Azja, argumenty to się sypią jak z rozprutego wora. I to jest dosyć trudno dyskutować, bo jak druga strona nie jest nastawiona na dyskusję, nie ma ochoty słuchać, tylko chce mówić, no to nie ma sensu rozmawiać. I te bzdury, których się chce teraz uczyć w szkole. Chłopczyk kilkuletni przychodzi ze szkoły czy z przedszkola i mówi, że się czuje dziewczynką i chce być dziewczynką, chce mieć operację i coś tam. I ja bym namówiła męża w takiej sytuacji, żeby się przebrał w sukienkę i poszedł z synkiem gdzieś do parku, na mecz, do filharmonii. Albo poszedł po synka do szkoły. Wtedy może będzie miał motywację, żeby się zastanowić, czy chce być dziewczynką. A jeszcze, jeśli chodzi o ten postęp, którego się chce nauczać teraz już od przedszkola zaczynając. Przeczytałam kilka wspomnień ze swojego dzieciństwa i młodości ludzi wychowanych przez osoby homoseksualne i inne. I jedna z pań podsumowała to tak. To są najbardziej niebezpieczni rodzice, jakich tylko można mieć. Opisała, że było i molestowanie, i przez rodziców, i przez znajomych rodziców. To znaczy dwie mamy ją wychowywały, ale przychodził pan, przyprowadzał dwóch chłopców, którym kupował parę trampek, amfę i jeszcze coś tam. I tak spędzali czas. No i właśnie to, że to są... Aha, i dziewczyna, i ta pani jeszcze mówiła, że wierzy, że mamusie chciały dla niej i dla jej rodzeństwa. Wszyscy adoptowani chyba. A nie, kobiety mogą sobie poradzić z urodzeniem własnych dzieci. No ale potem dalej było bardzo nieprzyjemnie i ona wierzy, że chciały mamusie jak najlepiej, ale to są najbardziej niebezpieczni rodzice, jakich tylko można mieć. To na podstawie swojego dalszego życia, które było konsekwencją życia w takiej rodzinie. I właśnie ja wolę prostotę. A jeszcze jedno, że skoro tym postępowym nikt nie zabrania robić tego, co chcą, to dlaczego się czepiają tradycyjnej rodziny wielodzietnej, wielopokoleniowej, z dziadkami, pradziadkami, prawnukami i spotkania rodzinne i kościół? Też nam wolno, o co chodzi? To już bym skończyła i posłuchała komentarza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Pani Mario.
Odpowiadając na Pani ostatnią wątpliwość i pytanie, wyjaśnił to już dawno, już cytowany tutaj francuski rewolucjonista, że nie ma wolności dla wrogów wolności, czyli przekładając na język współczesny, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. A kto jest wrogiem tolerancji? No to już, że tak powiem, te rewolucyjne areopagi usytuowane w mediach, w kulturze i w świecie nauki, one ustalą. Więc to jest wyjaśnienie tej sprzeczności. Więc jak oni, tyle ludzie, którzy powołują się na postęp i pluralizm, mówią, że tak, różnorodność, no ale pod warunkiem, że żadnej tradycyjnej wiary, tradycyjnej moralności, tego tu już w naszym pluralizmie nie będziemy tolerować, a to się bierze właśnie z tej pierwotnej, rewolucyjnej zasady, już znanej od czasów rewolucji francuskiej, że nie ma wolności dla wrogów wolności. No proszę zwrócić uwagę, że to przekłada się również na taką próbę redefinicji demokracji, że teraz już, jak wiemy, demokracja to nie są rządy ludu, bo lud ma to do siebie, że może wybrać niewłaściwie, więc teraz mamy już, wykluwa się na naszych oczach nowa definicja demokracji, że demokracja to są rządy demokratów. A kto jest demokratą? A, no to już my ustalimy, kto jest prawdziwym i szczerym demokratą. Prawda? Tak jak Józef Stalin kiedyś ustalał, kto jest antyfaszystą, a kto jest faszystą. W zależności od tego, kto był aktualnie wrogiem Związku Sowieckiego. Więc proszę zwrócić uwagę, że na przykład dla europejskich elit politycznych najbardziej niebezpiecznym, stresującym wydarzeniem to są wybory. Teraz zbliżają się wybory do Europarlamentu i już ciągle słyszymy o tych nadchodzących kataklizmach, prawda, że ludzie wybiorą niewłaściwie, że nie wybiorą tych rozsądnych, przewidywalnych, tylko wybiorą właśnie jakichś populistów, jakieś skrajne ugrupowania. To jest właśnie jakieś świadectwo tej zachodzącej jednak redefinicji słowa demokracja, że demokracja to już nie będą rządy ludu, tylko demokracja to będą rządy demokratów. I to jest też bardzo, bardzo charakterystyczne w tych operacjach rzeczywiście na języku, które się dokonują. Pani tu odniosła się także do sfery edukacji. Ja już mówiłem tutaj parokrotnie, że to jest sfera rzeczywiście absolutnie newralgiczna. Zawsze kolejne rewolucje rozpoczynały od tej sfery. Dzieci należą do republiki, mówił Danton, jeden z przywódców rewolucji francuskiej. Pierwsza rzecz, jeżeli republika republika, rewolucja ma zwyciężyć, dzieci mają być odebrane rodzicom. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo charakterystyczne i to powtarza się poprzez kolejne wieki. Dzisiaj to odbieranie rodzicom dzieci odbywa się nie poprzez fizyczną separację, tylko duchową separację. Właśnie taką metodą kropelkową, metodą testowania też, na ile możemy się posunąć, na ile możemy forsować różne karty, prawda, z taką czy inną liczbą literek w nazwie. No bo w ten sposób także testuje się właśnie gotowość środowisk rodziców, ludzi, którzy nie występują z takich czy innych pozycji politycznych, tylko jako zatroskani rodzice o swoje dzieci, o dobro duchowe i rozwój intelektualny swoich dzieci. To jest w tym momencie ta sfera także jest objęta, czy ona jest przede wszystkim objęta stałym takim wysiłkiem rewolucyjnym. Ta ostatnia kwestia warszawska, tej tak zwanej karty LGBT, Być może rzeczywiście wielu ludziom otworzyła oczy, że no, nie można traktować naszej sytuacji jako takiej super bezpiecznej, bo nasza chata ze skraja, prawda? Nas to nie dotyczy, tam gdzieś w Europie daleko. Nie, to już jest bardzo blisko i jak wiemy, już pojawiają się takie siły, środowiska polityczne w Polsce, które otwarcie o tym mówią, że tak to trzeba tą szkołę potraktować jako nie instytucję wychowującą, tylko jako instytucję ideologizującą. I to jest to, o czym, z czego musimy sobie zdawać sprawę.
No i także ta metoda takiego salami, to jakoś inaczej zostało jeszcze nazwane, etapowania, tak to zostało określone. A czy, panie profesorze, takie pytanie, czy z rewolucjonistami, czy z proletariatem, albo z przywódcami tej rewolucji, czy możliwy jest dialog, czy możliwa jest argumentacja, bo tutaj wydaje się, że z pytania słuchaczki też, znaczy to pytanie może wynikać, czy coś, co nazywamy zdrowym rozsądkiem, no argumenty rozumowe, już nie mówię wiara, no bo tu może nie być płaszczyzny, ale no rozum to jest to, co powinno łączyć jednak ludzi jako ta wspólna płaszczyzna. Czy jest to możliwe, czy to jest raczej takie trochę walka z wiatrakami?
Znaczy, patrząc po ludzku, oczywiście jest to bardzo trudne, jeśli nawet nie niemożliwe. Ja mówię tylko oczywiście o tych twórcach takich czy innych różnych prądów rewolucyjnej ideologii. Natomiast rzeczywiście warto przede wszystkim rozmawiać z tymi, którzy są obiektami tego, nazwijmy to, propagandowego obstrzału, to znaczy przede wszystkim z ludźmi młodymi. Oni, ich umysły jeszcze są otwarte i z nimi można podjąć rzeczywiście, przede wszystkim na tym gruncie tego zdrowego rozsądku, tego zdrowego rozumu, dyskusję, wskazywać na te różne techniki manipulacji, dezinformacji. To wydaje się ciągle jest wysiłek warty podjęcia. Natomiast no, rzeczywiście są osoby, które są bardzo mocno impregnowane na jakikolwiek argument, czy to natury racjonalnej, czy to duchowej tym bardziej. No, rzeczywiście po prostu trwają przy tym i uważają to, że tak ma być. No, jeżeli słyszymy, jeżeli jako jeden z głównych programów partii, która przedstawia się jako właśnie bardzo postępowa, która chce tutaj zrobić taki polski Kulturkampf, deklarację, że głównym punktem, jednym z głównych punktów jej działalności będzie walka z tak zwaną klauzulą sumienia, czyli z sumieniem człowieka, no to rzeczywiście mamy poważny problem, bo jeżeli ktoś deklaruje, że głównym celem jego politycznej działalności jest gwałcenie czyjegoś sumienia, no to jak dyskutować?
Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria dla Przydzielica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Dariusza, własnego gościa, pana profesora, wszystkich radnych słuchaczy. Tak rozumiem, że dyskusja jest trochę tak w kontekście katedry Notre Dame, w kontekście tym o chrześcijańskiej kondycji, tak dobrze zrozumiałem?
Ogólny temat mamy świat w okowach rewolucji.
Chcę mi się taką myślą podzielić, gdzieś tam wyczytałem też takim... A w ogóle się przedstawię ksiądz Witold z Szczecińska Kamieńskiego, nie pamiętam, czy się przedstawiłem. Podzielić taką myślą, wyczytałem gdzieś w takim opracowaniu historycznym, właśnie francuskiej autorki i Francuzi są między innymi znani z tego też, że mają taką łatwość, zdolność takiej syntezy, takiej syntetycznego oglądu rzeczywistości. I tam było takie bardzo ciekawe, takie ciekawa diagnoza współczesnego człowieka, współczesnego chrześcijanina. Z tej diagnozy wynika między innymi, że oprócz tego, że zagrożeniem dla naszej wiary, dla chrześcijaństwa jest muzułmanizm, który zawsze był zagrożeniem od chwili powstania i zawsze mieli parcie na podbicie chrześcijańskiej Europy i z tego nie zrezygnowali, tylko realizują to w inny sposób, to właśnie zagrożenie dla chrześcijan są sami chrześcijanie, często sobie sami tego też nie uświadamiając. I zaakcentowała w historii takie trzy punkty, które ukształtowały współczesnego chrześcijanina. Pierwszym punktem to był Martin Luther i no właśnie to, co on stworzył, to do czego doprowadził. I to było, każdy sobie, jakby wynikiem tego wszystkiego, tego jego działania, było każdy sobie papieżem. To było pierwszy raz w historii podważenie czegoś, co było no, czymś status quo, czymś oczywistym, że nieomylnym interpretatorem objawienia Słowa Bożego, Biblii, jest Kościół. Jest Kościół, Urząd Nauczycielski Kościoła. No i właśnie tą swoją działalnością doprowadził do tego, że do takiej zaszczepienia, to się ona się oczywiście ta postawa powoli rozwijała, ona się ciągle jeszcze rozwija, utwierdza, to jest to, że każdy sobie papieżem. Potem takim drugim etapem była właśnie rewolucja francuska, tu też często wspominana, gdzie z kolei tutaj po zamachu na monarchię, pomijając te szczegóły też tej absolutystycznej monarchii francuskiej, czy trochę wypaczonej monarchii, czy bardzo wypaczonej, gdzie z kolei kolejna zasada powstała, każdy sobie królem. To się wiąże z tym, że no właśnie obalanie wszelkich autorytetów. I trzecią takim momentem właśnie historii było cały nurt oświeceniowy z rewolucją październikową włącznie, gdzie postawiono taką tezę, ją się też pomału realizuje i ona też gdzieś zainfekowała to właśnie chrześcijaństwo. Każdy sobie Bogiem. I te trzy, każdy sobie papieżem, każdy sobie królem, każdy sobie Bogiem, wpłynęły na ukształtowanie dużej jakby części chrześcijaństwa, obecnego chrześcijaństwa. I stąd takim bardzo poważnym zagrożeniem dla dzisiejszego chrześcijaństwa są sami chrześcijanie. Dlatego, że jakby tak ogólnie już powiem, funkcjonujemy według tych trzech, nie wiem jak to nazwać, skaz. I one w różnym stopniu, na różnych etapach, w różnych jakichś tam okolicznościach, wydarzeniach funkcjonują u nas i się ujawniają w różnym stopniu. No kto sobie jakoś uświadamia rzeczywistość, bo to od tego się zaczyna i potem próbuje jakoś na to reagować, z tym walczyć, no to tworzy jakiś układ obronny i no właśnie. I teraz kończąc, żeby już nie przedłużać, pytanie sobie właśnie do pana profesora, jaki pan profesor ma na to zapatrywanie? Czy się zgadza z tą diagnozą postawioną? Jeśli tak, to w pana właśnie opinii, jaki ma wpływ i w tym kierunku to nadal idzie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy księdzu.
Bardzo dziękuję. Ja uważam, że... zagrożeniem są jacy chrześcijanie? Bo trzeba tutaj chyba doprecyzować, że chrześcijanie, którzy no, odpadli od nauki Kościoła. No bo w każdym etapie tutaj wspomnianym przez księdza tego rozwoju rewolucji, czy kolejnych faz rewolucji, rzeczywiście mamy do czynienia z ludźmi, którzy zakwestionowali całkowicie albo samo istnienie Kościoła, tak jak właśnie Marcin Luther, czy potem tak zwani filozofowie oświecenia, i kwestionowali także właśnie nauczanie magisterium, prawda? Czyli w tym sensie możemy mówić, że zagrożeniem są chrześcijanie, ale chrześcijanie, którzy sobie traktują chrześcijaństwo jako taki hipermarket, w którym możemy sobie wybierać to, co chcemy, prawda? Z przykazań, z nauki. Ten sobór akceptujemy, tego nie akceptujemy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj rzeczywiście jest w tym sensie, jeżeli tak to rozumiemy, no to jest oczywiście zagrożenie, no bo trzeba przyjmować całą tradycję Kościoła. Jeżeli się tylko wybiera coś, no to w tym momencie jesteśmy już na bardzo niebezpiecznej drodze, bo tradycja Kościoła jest jedna od początku, od czasów apostolskich, poprzez kolejne wieki trwania Kościoła jest nieprzerwana i ona nie znosi żadnej rewolucji. To jest tak jak w tej biblijnej opowieści o ziarnku, z którego wyrasta właśnie wielkie drzewo, prawda? Ta metafora Kościoła, które rzeczywiście, on jest niepodobny do tego ziarnka, ale organicznie wyrósł, nie na zasadzie wstrząsów, nie na zasadzie jakiejś wycinki, tylko właśnie organicznego wzrostu z tego pierwotnego źródła. Więc w tym sensie rzeczywiście zagrożeniem są chrześcijanie, którzy są niestety w wielu przypadkach chrześcijanami czy katolikami tylko z nazwy, prawda? Przecież Ariusz i jego zwolennicy w IV czy V wieku, oni także uważali się za katolików. Tylko że w całej prawdzie katolickiej zakwestionowali przecież tylko jeden artykuł dotyczący współistoty drugiej osoby Trójcy Świętej, czyli Syna Bożego z Bogiem Ojcem. A tak w ogóle to wszystko akceptujemy. Jesteśmy dobrymi katolikami. No nie byli, no bo kwestionowali zasadniczą prawdę wiary, więc na tej zasadzie, czy tą prawidłowość możemy przenieść także w kolejne wieki, więc w tym sensie rzeczywiście zgadzam się oczywiście z księdzem, że zagrożeniem są właśnie tacy chrześcijanie, którzy albo są letni, którzy uważają, że jakoś to będzie, albo właśnie wybierają sobie, co chcą i uważają, że w ten sposób jak najlepiej odpowiadają wyzwaniom współczesności.
Bardzo dziękuję. Tak jeszcze patrzę na bogatą bibliografię naszego gościa. Książki Kryzys i destrukcja, szkice o protestanckiej reformacji. To jest chyba ostatnia, jeśli się nie mylę, książka. Kryzys i destrukcja. Chrystianitas między Niemcami i Rosją. Tutaj też troszeczkę tego dotykaliśmy. Chrystianitas od rozkwitu do kryzysu. Pod mieczem Allaha, nowe prześladowania i męczeństwo chrześcijan. To tylko niektóre, ale także wielka historia Polski kilka lat temu przez pana profesora wydana. Więc tych publikacji, proszę państwa, gdzie możemy spotkać też pana profesora, jest bardzo, bardzo wiele już w tej chwili. No i w naszym dzienniku także możemy czytać pana profesora Grzegorza Kucharczyka, który dzisiaj jest naszym gościem, a reprezentuje w tym momencie także jako pracownik Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Za to dzisiejsze spotkanie wieczorne z naszymi telewidzami, słuchaczami, panie profesorze, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy włączyli się w naszą audycję, za wszystkie wnikliwe uwagi, pytania, komentarze. Raz jeszcze bardzo dziękuję ojcu Dariuszowi za zaprowadzenie tej audycji, zaproszenie mnie do studia, a korzystając z okazji tradycyjnie chciałbym pozdrowić moją kochaną małżonkę Monikę, moje dzieci Madzie i Stasia i wierną słuchaczkę Radia Maria, a chorą niestety obecnie panią profesor Harackiewicz, życząc jej zdrowia. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.